Misja Artemis już za nami, Orion wrócił bezpiecznie na powierzchnię Ziemi, astronauci są już na Ziemi i teraz przechodzą rekonwalescencję, bo okazuje się, że 10 dni w kosmosie również daje łupnia organizmowi, ale zebrali masę zdjęć, masę filmów, masę różnego rodzaju multimediów, które dzisiaj sobie obejrzymy, pokomentujemy, zobaczymy, co ciekawego udało się zrobić, no bo Leszku, żaden z nas...
Śmieszne komentarze?
Mogą być śmieszne. Żaden z nas tak naprawdę... No jesteśmy takimi młodzieńcami, okazuje się, że żaden z nas na żywo nie był w stanie oglądać misji na przykład Apollo 8, tak, która była dość podobna do tej właśnie misji, która teraz się odbyła, więc to jest pierwsza taka okazja w naszym życiu, także podzielimy się swoimi komentarzami z wami i swoimi refleksjami i wrażeniami z tego, co zobaczymy.
Mi ojciec włączał radio, jak była misja Apollo 14, 15 i 16.
Serio?
Nie, no
ja jestem takim młodzieńcem, a ty nie. Więc to jest, mój drogi, jak wejdziecie sobie na nasa.gov, to tam możecie sobie z różnych misji oglądać właśnie takie zestawienia, jakieś zdjęcia i tak dalej. I to są zdjęcia z programu Artemis 2. Więc zaczniemy od samego początku. Słuchaj, jeszcze nie wylecieliśmy w przestrzeń kosmiczną, tak? Będę się trochę wcielał tutaj w rolę tych astronautów, tak, i mówił w pierwszej osobie. Także tutaj możemy sobie popatrzeć na crawlera, czyli tę platformę, na której rakieta wyjeżdża na platformę startową, a musi powoli bardzo jechać, no bo oczywiście to jest sprzęt, który nie może być poddawany jakimś drganiom, lataniu po wertepach i tak dalej. Więc jak najbardziej płaski teren, jak najbardziej przygotowany do tego. No i crawler sam, który toczy się z prędkością 1,6 km na godzinę, więc bardzo powoli. Tak naprawdę wiele godzin trwa to wywożenie rakiety z tego.
Jeśli jest obciążony, bo jak jest nieobciążony, to można nim jeździć wszędzie z prędkością ponad 3 km na godzinę.
Światła.
Nie, to wiesz co, ja byłem, bo te pojazdy, te dwa crawlery, które zostały jakby zbudowane wcześniej, one zostały zbudowane jeszcze w latach 60. Ja pamiętam, jak patrzyłem na, jakby pasjonowałem się misją Apollo, tak, to one zostały, teraz zostały zmodyfikowane, jedna pod kątem SLS, druga jakiejś jeszcze innej misji chyba, natomiast właśnie to, jakie one są wielkie, że one razem z rakietą, gdy jeździły i tą rakietę Saturn V woziły.
Popatrz, dla porównania człowiek jest na dole.
Pojedyncza taka, ten pojedynczy segment waży 900 kilo. 900 kilo, jeden segment, to jest prawie tona. Cały crawler, chyba razem z rakietą, to 5 albo 6 tysięcy ton.
Nieźle.
To jest, i on na stanowisko wywoził, najpierw wywoziły oczywiście rakietę, bo po to zostały zaprojektowane rakietę Saturn V na stanowisko startowe, no a teraz są wykorzystywane dalej. No i ta właśnie mi mignęła na zdjęciu.
Zaraz
a, kurczę,
to
wspaniałe. One też mają tych chyba 1200 koni mechanicznych. To nie jest dużo, ale to jest wystarczające, żeby do takiej prędkości napędzić ten wielki pojazd. Tak?
Które ci mignęło?
To z tą halą montażu pionowego. Mhm. Bo to jest, czy ta hala, masz jakąś wiedzę, czy ona była przebudowywana od czasu misji Apollo?
Wiesz co, nie wydaje mi się, bo z tego co widzę, to jakichś nowych segmentów nie przybyło. Nie jestem w 100% pewien, ale nie kojarzę, żeby było. To są wrota w ogóle, nie?
Tak, to są.
Widzisz.
Sam proces otwierania wrót trwa pół godziny. I ja też przeczytałem kiedyś, to jest myślę, że ciekawa informacja, bo to był swego czasu, teraz już raczej nie, ale swego czasu, gdy wybudowano go w drugiej połowie lat 60., to był budynek o największej kubaturze. W środku była największa przestrzeń, był wysoki, wyższy niż rakieta. Przypomnę, te rakiety mają po 100 metrów, tam 105 chyba Saturn V.
Ta 98,
no to niewielka różnica. One w całości wyjeżdżają z tego budynku. Gdy zamknięto wrota, to okazało się nagle, że tam na Florydzie ten specyficzny mikroklimat spowodował, że para zaczęła się skraplać i opadać na dół, tak jakby deszcz padał.
Czyli to jest jedyny budynek na świecie, który posiada własny klimat.
Tak, oczywiście potem no, zaczęto ten klimat kontrolować, tak. Tak? No bo to jest ważne, żeby...
Bo tutaj jakby to nie jest najwyższy budynek, mamy dużo wyższe budynki, tylko one są kondygnacyjne, tak? Mają tak, piętra, a to jest... tutaj jest po prostu przestrzeń.
Przestrzeń, pusta przestrzeń. Przestrzeń w środku.
Coś
tak.
niebywałego tak naprawdę.
Tak, także no nie niesamowite. I żeby zdawać sobie sprawę z tego, drodzy Państwo, że te budynki, one są cały czas jakby odnawiane, renomowane.
To jest właśnie dokładnie wnętrze tak. tego budynku.
Natomiast one zostały zbudowane jeszcze w latach 60. Mhm.
Tu widzimy takie specjalne, ruchome tak naprawdę te piętra są. Mhm. To takie no ala piętra, to są takie rusztowania, które takie dojeżdżają do rakiety, do różnych rakiet, no bo różne tam mogą być składane te pojazdy kosmiczne. I wtedy mamy dostęp do tych konkretnych, witalnych elementów. Więc nawet jak projektujesz te rakiety, to też musisz zachować te parametry, czyli żebyś mógł się dostać do tego konkretnego jakiegoś tam punktu z danego piętra, nie?
I von Braun mówi, a zrobię im psikusa i zaprojektuję taką rakietę, która
się tam nie będzie pasowała.
Która nie będzie pasowała. No, te crawlery, tak, to są, i to była naprawdę świetna koncepcja wtedy, bo rakietę składano gdzie indziej i przewożono ją, to był taki proces, który tam trwał dosyć długo, no, ze względu na tą prędkość, ale przewożono ją w całości sterczącą, i teraz też się tak robi, na stanowisko startowe, i ta platforma, ta rakieta, ona nie jest jakby z tej platformy, z tego crawlera ściągana.
Tak.
Ona startuje z tego crawlera.
Zobacz, William Vardaman to jest inżynier, który tutaj zajmuje się silnikiem właśnie crawlera i dba o to, żeby tam wszystko działało, więc jakieś tutaj elementy z tego, co widzę, silnika tego właśnie potężnego sprzętu są. No i proszę bardzo.
Wazelinę tam wpycha w te różne, żeby to się dobrze toczyło.
Żeby się toczyło. To wód jakiś. Tu mamy takie piękne ujęcie z daleka.
No tak. I to już jest na stanowisku, rozumiem, startowym, czy...
Nie, chyba
nie.
Jest.
To jest, a to sama, to chyba jest wieża, tak? Taka...
Zaraz zobaczymy. Wiesz co, ciężko zobaczyć z tej perspektywy, ale tu jest takie jedno zdjęcie, które warto w tym kontekście pokazać. O!
To jest ta wieża.
Nie, to jest, mój drodzy, system tłumienia, odprowadzania i tak dalej, tam gdzie ta woda leci, później wypływa i tak dalej, gdzie te gazy wylotowe wszystkie, wiesz, są wyrzucane, no bo żeby ta platforma startowa wytrzymała takie naprężenia akustyczne, bo tam jest olbrzymia fala akustyczna, więc fala mechaniczna tak naprawdę, która uderza w... No jakby w te wszystkie elementy tutaj, żeby to w jak największej całości przetrwało, żeby potem tylko jakaś renowacja była, a nie odtwarzanie tego od początku. No tu warto wspomnieć chociażby start Starshipa pierwszy, który zrujnował tak naprawdę platformę startową, bo była nieprzygotowana właśnie dlatego, że nie miała tego systemu, jeszcze tego pióropusza wodnego, który przyjmuje tak naprawdę na siebie po pierwsze właśnie ten akustyczny impet, a po drugie też to ciepło, bo zamienia się w parę wodną i to, co widzimy przy starcie rakiety, te kłęby białego dymu, to nie jest sam dym ze spalania, aż tak bardzo, chociaż no, też, ale też właśnie z podgrzewania tego właśnie czynnika wodnego, który nam służy do tego.
No, na pewno nie był w przypadku rakiet Saturn V, bo tam naftę spalano w tych pierwszych, a te kłęby pary były właśnie z tego płaszcza wodnego. Ja nie przypominam sobie w tej chwili, nie pamiętam, ale gdzieś mi mignęło, jak dużo wody oni tam używają, bo to jest naprawdę, to jest też miliony litrów wody tam jest wykorzystywane. O, brudzą się te. Jest to tak.
Tutaj jest pan operator.
Tak, i tam siedzi pan Józek z takim papierosem w tym, tak, w takim, w berecie i...
Lecimy.
A ktoś mówi, szybciej. On, 1,6 jest
tak, maksymalna
cała naprzód.
1,6.
Tak, także potem właśnie w tym, w promach kosmicznych, bo ten sam system był wykorzystywany, chodzi o crawler, tak? I te stanowiska startowe były wykorzystywane w przypadku promów kosmicznych. Przy czym promy kosmiczne, zdaje się, że one już w tej pierwszej fazie startowej spalały wodór w tlenie. Ale to nie oznacza, że tam było mniej ciepło i nie trzeba było tego wszystkiego odprowadzać. Tak, ciepła
kosmiczne,
głównie.
Tak, to już był wodór, w tym głównym pomarańczowym zbiorniku mieliśmy właśnie zbiorniki z wodorem i z ciekłym tlenem.
Tak.
No i te dwa boostery boczne, które zresztą tutaj za chwilę zobaczymy, bo to właśnie bo one były wykorzystane w tym golemie, jakim jest rakieta SLS, którą właśnie w tym momencie widzimy. I widzimy tutaj drugi stopień, widzimy tutaj to, co tutaj widzicie na górze z tym logotypem Artemis 2, to jest właśnie ten rękaw, przez który astronauci do środka rakiety wchodzą. Tam, jak oglądaliście podczas startu, na przykład na naszym live'ie, było widać tę całą krzątaninę tych ludzi w tych białych skombinezonach, którzy tam zabezpieczali włas do Oriona. To wszystko się działo właśnie tutaj, tak? Tutaj gdzieś w tej bezpośrednio okolicy, nie widzę teraz tego, są też te kosze sławetne. Kosze służą do ewakuacji załogi, tak, albo personelu, gdyby coś się działo, jeszcze rakieta nie wystartowała, chcemy zabrać stamtąd bardzo szybko ludzi, to zamiast windą, która dość wolno jednak jedzie, można ich właśnie takimi koszami na linach, taką linową kolejką stamtąd sprowadzić. Przy starcie te kosze, wiesz, zjechały, żeby tego nie uszkodzić po prostu, bo szkoda.
A, czyli one tego personelu nie zabierały.
Tam jest winda, którą, jeżeli wszystko gra, to po prostu tą windą się zjeżdża. Ale najśmieszniejsze jest to, że powstała teoria spiskowa, że przed samym startem
oczywiście
załoga została tam ewakuowana. No bo oczywiście,
do studia filmowego, gdzie Kubrick...
Tak, dokładnie. A rakiety przecież się rozbijają o firmament, więc jakby tak, wiesz, o co chodzi, one spadają za horyzontem.
Tak. Wiesz co, teraz widzę, tak, ten dźwig z napisem, teraz mi się tak skojarzyło, że astronauci, tam drzwi wejściowe są z boku, ale są też na wprost. Tam kilku się rozpędziło i mówią, gdzie rakieta?
Trochę tak. Więc to się właśnie działo tam. I te kosze zjeżdżały, no oczywiście po to, żeby ich nie uszkodzić, nie? No ale jakby wystarczyło to. Bez sensu, zobacz, takie teorie spiskowe powinny być sensowne, takie, które potem się okazują być prawdą, a nie takie, że na zasadzie, przecież oni mogli windą zjechać.
Kosze są po to, bo kręcili nowych Men in Black, a pamiętasz w jednej z części ten jeden z tych Men in Black tym koszem zjechał w momencie, gdy Saturn 5 startował.
Faktycznie tak. No to tutaj mamy też piękny widok na SLS-a, bo w koszy co prawda tutaj nie ma, bo to jest jeszcze w wabie właśnie, w tym Vertical Assembly Building.
Hala montażu pionowego.
Tak po polsku to będzie.
O, to zdjęcie z tym taką wieżą, to na niebieskie tło, te piękne super niebo. Co to jest za wieża?
Odgromnik.
To jest odgromnik, taki duży, taki...
Tak mi się wydaje, że to są odgromniki. Znaczy wiesz, tam pewnie spełnia to jeszcze dodatkowe funkcje.
No, bo to jest
i jakieś
takie...
anteny prawdopodobnie tutaj są i tak dalej, ale możliwe. Z tego, co przynajmniej mi mówiono, o ile mnie nie wkręcono, to jest to też jako funkcja odgromnika i takie masz dookoła właśnie różne elementy. O, to są właśnie te kosze, o których mówiliśmy.
Tak.
Tutaj są, 1, 2, 3, 4. Tutaj może załoga, nie tylko załoga, no bo oczywiście jeśli coś się będzie działo, a tam jest więcej ludzi, to musimy wszystkich móc sprowadzić bezpiecznie na Ziemię. Mm-hmm. Więc w te kosze tutaj, takie kolejki górskie właściwie można powiedzieć, ażurowe, są astronauci i obsługa i personel no, wtłaczani i potem na dół sobie to zjeżdża, więc to właśnie tak wygląda. Co mamy tutaj dalej?
O, tu piękny widok.
Tu jest Orion, bo zobacz, w ten sposób Orion był transportowany do integracji z rakietą. Mm-hmm. Czyli przyjechał sobie tutaj, jak widzimy, na takim też specjalnym pojeździe. Wygląda trochę jak przerobiony taki lotniskowy transportowiec.
Taka czapka jakby to zrobić z aluminium, to czapka tych, no, jak to się mówi, ty taką nosisz.
Foliarzy.
Foliarzy, tak. No bo to jest typowo foliarska.
Typowo foliarska.
Ta góra, ta rakietka to jest oczywiście po to, żeby odstrzelić cały moduł z astronautami w razie czego.
System ratunkowy.
Tak, i zaczęto to stosować jeszcze w latach 60.
Zresztą był problem z tym. Jakiś parametr podczas startu nie był taki w widełkach, że tak powiem, bezpieczeństwa, więc testowano to i ostatecznie poleciała rakieta, ale właśnie jakiś tam problem był przez komputer zgłaszany z tym naszym systemem ratunkowym. Więc Orion, jak widzimy, tutaj jest wjeżdża, tak? Jest instalowany potem na szczycie rakiety, o ile nam się tutaj wyświetli. na specjalnym dźwigu, jak widzisz, jest to wszystko podnoszone do góry. No i to jest ta kapsuła, która leciała potem właśnie dookoła Księżyca, nie? Dużo większa niż moduły dowodzenia w trakcie programu Apollo, bo aż 3,6 metra.
No tak, no, no w astronauci było ich co prawda mniej, bo 3 w Apollo, ale za to oni mieli bardzo... Znaczy, dopiero gdy zrobili na orbicie ten przekręt i mieli do dyspozycji też ten moduł,
tak,
moduł lądownika i ten moduł do dowodzenia, to wtedy tego miejsca było troszkę więcej. Nie? Mhm. Natomiast tak, to było mało miejsca. A tutaj...
Tu zresztą widzimy właśnie astronautów wewnątrz. Jest bardzo ładne ujęcie, bo takiego nie mieliśmy z kamer. Oczywiście tu jest to rozświetlone, otwarty jest właz, więc można było szeroko...
To są manekiny.
...zrobione. Nie, to jest Christina Koch, więc tak? O ile nie zrobili bardzo podobnego figury woskowej.
Wygląda jak ten.
Tu jest Christina Koch, tutaj mamy Jeremy'ego Hansena, czyli kanadyjskiego astronautę z kanadyjskiej agencji kosmicznej. Na górze mamy Wiktora Glauvera tutaj, czyli pilota. I tam nogi tylko widać, bo jest zasłonięty. Mamy dowódcę misji, czyli pana Reida Wisemana.
Nie dali zdjęcia, bo akurat w nosie dłubał.
Może tak być, nie? Więc go Wiktor zasłonił dumnie. Te w ogóle fotele, bo jak widzimy tutaj, to są fotele służące do startu i do lądowania. One są też tak wyprofilowane, żeby te sylwetki astronautów tam były jak najbardziej zabezpieczone przed właśnie jakimiś przeciążeniami, czy to podczas wodowania, czy to podczas startu i wchodzenia w atmosferę. Natomiast te górne fotele, to co tutaj widzisz, można demontować było i to zostało zdemontowane, więc w trakcie lotu mieli o tyle więcej przestrzeni, że im tutaj między głowami nie latały właśnie te elementy, gdzie na przykład te podnóżki. To wszystko było rozmontowane, a potem podczas powrotu montowane na nowo. No dobra, to co, lećmy sobie do kolejnego albumu. Co mamy tutaj dalej? Orion Gallery, mamy SLS. No to zobaczmy sobie tą rakietę, nie? Bo to też jest kawał inżynieryjnego, że tak powiem, monstrum. Aczkolwiek no, wszyscy wiemy, że... O, tu masz te odgromniki jeszcze przy okazji. Tak. Wszyscy wiemy tak naprawdę, że SLS to jest rakieta droga, to jest rakieta, która no, nie będzie miała racji bytu. Ona w tym momencie jest potrzebna, bo faktycznie Starshipa jeszcze nie ma. Rakiety z Blue Origin jeszcze nie działają, więc nie mogłyby tego zrobić. Więc nie mielibyśmy tego lotu dookoła Księżyca. Nie byłoby Artemis 2, ani Artemis 1, bo nie byłoby czym wystrzelić Oriona. No może Falcon Heavy teoretycznie się mówi, że gdzieś tam tutaj można by było wykorzystać rakietę, ale docelowo do poprowadzenia całego programu Artemis Falcon Heavy byłby niewystarczający. I dlatego właśnie powstał, mój drogi, SLS. Zgadnij, ile kosztuje pojedyncze wystrzelenie tej rakiety?
Ojej, no nie wiem, jeżeli mam zgadywać, no to rzucam kwotę 100 milionów.
100 milionów po raz pierwszy. To teraz cię zadziwię, mój drogi. To nie było 100 milionów, to są 4 miliardy dolarów za każdy start.
Ojej, to więcej niż...
Leszek zbladł. Wy tego nie widzicie, ale po prostu krew odpłynęła z twarzy.
To
nie?
Znaczy, to ja bym ich taniej tam wysłał.
Jak za 4 miliardy to byś tak przypakował nogę, że kopem byś tego wysłał. Nie, no słuchaj, jakby wiadomo, że to kosztuje, ale kosztuje ale dlatego, nie, że to jest projekt też polityczny. No niestety, no, tak to wygląda. Dość stara technologia, tak jak mówiłem. Tak. Zobacz, te boostery to są boostery... Jeszcze z czasów ery właśnie promów kosmicznych. Promy tak kosmiczne. Naprawdę, nie? Te silniki, to wszystko, w ogóle wymienili jeden silnik, bo były z nim problemy z magazynu, musieli wziąć inny.
Albo to technologia jest jakby przełożeniem tej technologii z promów kosmicznych,
tak.
Więc nie jest to nic takiego nadzwyczajnego. Natomiast jest to chyba, ze względu na to, że to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest raczej pewna sprawa.
Tak.
W przeciwieństwie do tych nowych, jeszcze nieprzetestowanych rzeczy.
To prawda.
Ale no, jak mówiłeś o tej kwocie, to nawet biorąc pod uwagę fakt, że no, kiedyś promy kosmiczne szacowało się, że jeden lot to było prawie miliard dolarów.
Ale też było to drogie, dlatego że tam mnóstwo rzeczy trzeba było wymieniać ze względu na te potężne siły, które działały podczas powrotu. Więc
szczególnie w sytuacji takiej, jaka miała miejsce, nie wiem, czy kojarzysz film Jądro Ziemi.
Tak.
I tam pierwsze sekwencje filmu to jest lądowanie promu w kanałach burzowych w Los Angeles.
Wspaniałe to było.
Tak,
cudowne. Słuchaj, tutaj cudowne. To, co widzimy, to jest właśnie crawler. Tutaj tak. Na dole jest crawler, ta flaga Ameryki Artemis, to jest ta taka część główna crawlera. No i mamy rakietę, która właśnie już w takiej pozycji gotowej do startu wyjeżdża z naszego WAB-a. Zobacz, tu jest jeszcze całkiem sporo miejsca, bo ten budynek nie robi z zewnątrz aż takiego wrażenia. Dopiero jak staniesz pod nim w perspektywie, jak spojrzysz w górę to miejsce, to ta wysokość zaczyna robić naprawdę olbrzymie wrażenie. Więc cała ta rakieta olbrzymia, gdzieś tu też mamy ludzi dla porównania, czy nie? Gdzieś tutaj by... Tutaj ktoś stoi na dole, nie?
Tam chyba. A, jest taki mały
człowiek. Mi się wydaje, że to jest człowiek, ale może i nie jest człowiek. Raczej ciężko stwierdzić. Tutaj ktoś stoi, o. Ale to też z perspektywy, ta rakieta jest dalej niż on. Tak. Więc trochę większy się wydaje. W każdym razie wyjeżdża rakieta z tego i potem sobie już podróżuje, tak jak mówiliśmy, na platformę startową. Więc tak jak powiedziałem, no, to jest technologia, która jest trochę z odzysku, trochę nowoczesna, taki miszmasz, taki mariaż, bym powiedział, starych czasów i nowych czasów. 4 miliardy dolarów start, no bo za każdym razem rakieta jest ręcznie robiona, niczym Kinder Niespodzianka, prawda, od początku. Bo paliwo nie jest tutaj drogie, to jest wodór, to jest tlen, to nie są drogie rzeczy, nie, panie? Natomiast wiesz, sama kapsuła Orion też swoje kosztuje, obsługa tego wszystkiego, bo też musimy pamiętać, że to jest przedsięwzięcie, to są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy na bieżąco pracują tym podczas lotu, a setki tysięcy pewnie podczas całego programu. No może setki wielkie,
co
ale...
Co mnie najbardziej zastanawia w tym momencie,
no.
Czy NASA, czy tam na Florydzie dają możliwość zwiedzenia, może nawet nie tyle zwiedzania, co po prostu wejścia na moment do tej wielkiej przestrzeni.
Nie wiem. Wiem, że jest tam muzeum właśnie to NASA, ale...
Ale to w innej
wydaje mi się,
części,
że to byłoby to jest... bardzo ryzykowne, nie? Tam to znaczy... zazwyczaj coś się dzieje w tych WAB-ach.
No właśnie czy są takie możliwości... No jak ktoś pewnie jest, wiesz, gwiazdą rocka albo prezydentem...
Tak.
Zostanę prezydentem po to, żeby...
żeby wejść do WAB-u. No tu mamy jeszcze z rybiego oka. Aha. Czyli tak jak się robi zdjęcia, żeby Ziemia była kulą, a nie płaska.
To nie, tak ryby tam widzą.
Tak ryby tam widzą.
Przylecą.
No, także pięknie. No to już są, jak widzicie, takie artystyczne bardziej ujęcia, czyli pod tytułem jak zrobić ładnie ujęcie rakiety SLS.
Tak.
Lećmy sobie dalej. Czy ta strona była pomocna? Była bardzo pomocna. Teraz musimy się niestety przeklikać do głównego albumu. No dobra, czyli co, mamy rakietę, to teraz sobie możemy zobaczyć dzień startu, tak? Dzień startu, czyli day one. Pamiętam, jak wyczekiwaliśmy na to tego pierwszego dnia. Tutaj mamy kilka zdjęć tylko tak naprawdę. Już zdjęcia ze startu, z tego co widzę.
O.
Ludzie patrzą w górę. Wśród tych tam ludzi, chociaż to jest akurat widownia, nie? Tam są takie rampy postawione zawsze i ludzie mogą sobie obserwować,
tak,
zaproszenie.
Ale one są ze 2 kilometry, czy nawet dalej. Mój w taki, no, parę razy wspominany przeze mnie wielki mentor z Piwnickiego Obserwatorium, Stan Gorgolewski, był tam podczas jednego ze startów Saturna 5 i no, na tych rampach to siedzą zaproszeni goście, ale tam jeszcze dalej są takie, gdzie mnóstwo samochodów przyjeżdża, mnóstwo ludzi, wiedząc, kiedy będzie start, chce obserwować. I on mówi, był pod absolutnym wrażeniem, bo gdy startowała rakieta Saturn 5 z odległości 3 kilometrów, to ta rakieta nie jest duża, ona tam taka jest. Ale ten huk,
tak,
i drżenie ziemi. To jest mówię, wydaje się to niemożliwe, tak? Że z takiej odległości jakby takie wrażenie to powoduje. To jest potężna siła, to jest gigantyczna siła.
Tak, w słoniach pokazywali często na grafikach, jak tak, ileś słoni na sekundę wypada.
W SLS tam paliwem jest w tym pierwszym stopniu chyba też jakieś paliwo chemiczne, prawda?
W SLS?
Tak, czy w pierwszym stopniu nie, wodór z tlenem.
Boostery z boku, te tutaj, które widzimy właśnie białe po bokach, to są na paliwo stałe i tam są jakieś takie polimerowe różne rozwiązania. Tak. Dokładnie nie znam składu chemicznego paliwa stałego, ale to masz jak w fajerwerkach, tak? Tak, się tak, wypala tak. się po prostu to i tam nie masz, że tak powiem, kontroli nad tym. To jest po prostu taki fajerwerk. Dosłownie to, odpalasz racę, ona ma potężny ciąg, który wykorzystujesz, żeby ruszyć w sposad ten cały kolos, tego całego kolosa. A w środku, w tym pomarańczowym, masz zbiornik właśnie z, mój drogi, wodorem z oraz wodorem, tlenem. I zbiorniki helowe, które mają tam ciśnienie wytworzyć odpowiednie, żeby pchać nam do silników, do komór spalania tę mieszankę. Potem masz ten tymczasowy tak zwany moduł napędowy, to po środku to pomarańczowe, które widzimy, czyli to coś, co potem orbitę stabilną jest w stanie Orionowi nadać dookoła Ziemi. No i potem mamy już ten silnik translunarny, tak, na Orionie, który ostatecznie zabiera Oriona w stronę Księżyca. Nie?
Objętościowo to jest może podobna jakby objętość paliwa, co w Saturn V. Natomiast wodór i tlen są lżejsze niż te nafta
lotnicza.
I w tym momencie, nie wiem, być może masz, ale chyba 4,7 tony na sekundę przy tym w pierwszych etapach startu. Tyle spalał łącznie tych paliwowych jakby kwestii SLS. Natomiast Saturn V tam było około 13 ton na sekundę.
Ładnie.
Tylko że generalnie rakieta była cięższa i więcej tej nafty spalał. Także to są... Słuchajcie, jak sobie to wyobrażam, 13 ton, no to jest taki, jak pociąg jest, to jest jeden taki wagon. To teraz taka beczka, tak, na kołach. To teraz ten pierwszy moment wznoszenia, to tam jest tam 2 czy 3 minuty, kiedy to się wszystko wypala. Ile to jest sekund, ile tych wagonów trzeba.
No dokładnie.
Przecież to jest gigantyczna ilość paliwa.
To prawda. Kamil, weź ten, jeszcze jakbyś dodał drugie źródło, czyli możesz tam mój telefon dodać, to pokażemy, bo mam takie unikalne ujęcie startu. Wiesz, ten start nie był zbyt fajnie pokazany. Dlaczego? Dlatego, że ja to wielokrotnie powtarzałem już. Na początku sam byłem taki, wiesz, zniesmaczony, bo przyzwyczajony jestem do tego, co SpaceX pokazuje podczas startów swoich rakiet. Tam to jest telewizja najwyższej próby, nie? Ale w przypadku SLS to wszystko wyglądało dziadowsko, wręcz bym powiedział, jak w czasach promów kosmicznych, jakość tego urywane, jakieś kamery bez obrazu, wiesz, po prostu nienadążające za startem rakiety. Okazało się, że problemy były dwa. Po pierwsze, NASA bardzo dużo pieniędzy utraciła w ostatnim czasie, bo budżety były cięte. W tym bardzo mocno ucięty był budżet na wszelkie działania właśnie PR-owe i tak dalej, więc nie mogli przygotować ekipy, która to zorganizuje dobrze, bo te pieniądze nie poszłyby na coś ważniejszego, co umożliwiło w ogóle lot. Druga sprawa, że przy starcie tam te kamery, które są używane, one są używane do technicznego dozoru, że tak powiem, nie? Ich jest bardzo dużo, tam widzieliśmy numery tych kamer, 230 któraś i tak dalej. Tak. Jest masa różnych kamer, które, wiesz, po prostu wszystkie aspekty lotu kręcą, na przykład w bardzo wolnym tempie. Chodzi o to, żeby te wszystkie gazy wylotowe zobaczyć, jak to się układa, jak się odkształcają te mechaniczne części, prawda, kadłub, silniki, dysze. Wszystko to musi być zbadane do analizy i dalszych jakichś tam przeróbek, poprawek. No i teraz mamy problem taki, że wiesz, że musieli użyć tych kamer, żeby zrobić live'a, a to się nie nadaje do końca do tego, więc wiesz, i tak zrobili robotę, że te strumienie, oprócz tego, że było nagrywane, to były wysyłane gdzieś tam, ale na przykład, wiesz, przełącza realizator obrazu na jakąś kamerę, a ona traci sygnał, bo w tym momencie ważniejsze były dane telemetryczne, które były pchane radiowo i trzeba było, wiesz, zwolnić pasmo, więc akurat schodziła transmisja z tej kamery, bo to nie było ważne, nie? Jakby i tak one zapisywały, to znaczy, i te zapisy później będą analizowane.
Nie zabezpieczyli później dedykowanych kamer pod transmisję.
Nie mogli. No i teraz akcja taka, że na przykład, wiesz, te właśnie obrazy, że zamiast oglądać startującą rakietę, to widzimy gazy wylotowe. No bo akurat dostępna była ta kamera, tam ręcznie próbowali jakoś jeszcze, wiesz, nimi wysterować, żeby coś zrobić, ale ręcznie no nie jesteś w stanie takich prędkości dobrze złapać, więc no tam było dużo problemów. Mogło to wyglądać lepiej, ale wyglądało tak, jak wyglądało. Natomiast są takie takie fajne ujęcia, nie wiem, czy już mamy to dostępne, Kamil, jak to, tak. Zrobione z Cessny, która gdzieś tam sobie krążyła dookoła i tutaj o, możemy sobie zobaczyć, ja już dawno lotniczych ujęć nie widziałem, bo wiesz, są drony różne i tak dalej, a tutaj jakaś kamera fajna zainstalowana na pokładzie właśnie Cessny. Cessna to jest taki, o, przepraszam bardzo, myślałem, że to jeszcze gdzieś dalej będzie. Cessna to jest taki, no, niewielki samolot, prawda, płatowiec, którym można sobie polecieć i tu już widzimy właśnie tam, że się odpala trochę ten nasz ten.
A rzeczywiście teraz widać te odgromniki, są trzy na wysokich wieżach. Tak, tak. To
myślę,
takie
to
było ujęcie, ja myślałem, wiesz, bo to było specyficzne ujęcie.
Zobacz, to jest ten stary, widzisz, o. Zobacz jaka to jest siła, nie? Widzisz z jaką prędkością ta fala z tą tak. parą wodną leci?
Borys Bestia tam zginął właśnie, to przypomina mi się cały czas.
Ale słuchaj, to jest właśnie akcja taka, że ty musisz to ujarzmić, nie? Że po tak. to jest ta woda właśnie, która no, momentalnie zamienia się w parę wodną, żebyś
A tu jeszcze dodatkowo, tu jeszcze spaliny dodatkowo.
No i spaliny no, bo, też, tak. oczywiście. Tutaj są spaliny. No, tak. A spalinami jest woda. Chociaż nie tylko, bo te boostery no oczywiście dają jakieś tam tak, tak. smrodliwe spaliny.
Tak, no właśnie to głównie powoduje pewnie tak. to zabarwienie takie nie stricte białe, tak?
No, a tutaj no, widzimy kwestia... piękne ujęcie swoją drogą, nie? Zobacz, no. Mam nadzieję, że nam nie zdejmą odcinka, ale to teoretycznie jest na stronie NASA zrobione, więc powinno być ujęte ładnie. No, także to jest ładne. Przynajmniej potem, post factum, dostaliśmy ładne ujęcie, ale tak. widzisz, że na przykład nie można było tego w feed już wrzucić, bo...
I teraz właśnie to co to powiedziałeś, nagrywane. Takie... wbiła się.
Firmament się tak. zbiła.
I to jeszcze taka tarcza strzelnicza, że no Dokładnie. Niestety nie trafili w dziesiątkę.
Okno startowe było okno. Zamknięte. Tak. To jest właśnie okno, żeby przez nie przelecieć.
A były dwa, a oni nie w to wcelowali.
No więc właśnie. I tutaj widzimy, że system, bo to jest na pewno stabilizacja jakaś obrazu. Nie wiem, czym to było kręcone, ale jest tutaj stabilizacja obrazu, więc ładnie tak naprawdę trzyma nam w ryzach to.
No, przepiękny ten
i można. No, tam niestety przeszli na ręczne sterowanie. Nie pamiętam już dokładnie, o co chodziło. Czy im tam coś się schrzaniło, czy coś, ale musieli ręcznie joystickami, tymi teleskopami tak naprawdę ruszać. No i to mm-hmm. niestety wyglądało jak
wyglądało. Ale zobacz, ten obraz jest coraz ciemniejszy.
No.
Mimo, że no, wiesz, to jest też kamera z chyba z dużym zoomem i z dużą jakby dynamiką.
Tak, ale też musisz, że tak powiem, przyciemniać, bo tam coraz bardziej ci kontrast się rozjeżdża, więc to, no tak. to niebo to nie dlatego, że my lecimy i nam się atmosfera kończy, tylko
nie.
zaczyna być coraz bledsza, wiesz, ta rakieta, więc zaczyna kompensować, no mówię, to znaczy kamera zaczyna kompensować.
Kwestia kontrastu jest
bardzo
dobrze. Tak, jest
więc to nie jest
ujęte.
Tak, że tam widzimy teraz kosmos. Nie?
Wiesz co, mi się, nie wiem, czy w tym starcie i w takiej konfiguracji silników...
Okay.
Ale ja przypominam sobie znowu inna rzecz, bo no cały czas jakby porównanie do tego projektu i programu Apollo, tak? Mm-hmm. I jest taka płyta, gdzie są głównie utwory symfoniczne, ale też są efekty specjalne z filmów. Mm-hmm. I między innymi jest efekt specjalny, czyli takie ujęcie kilkuminutowe startu rakiety, co zostało stworzone dla filmu Apollo 13. No to znany film z Tomem Hanksem i wiadomo jak się ta misja skończyła. I tam była taka, szczególnie jak się tej płyty słuchało, na dobrym sprzęcie, to jest ten huk, ta potężna też taka moc dźwięku i ta rakieta leci coraz dalej i w pewnym momencie słyszysz takie i ja się zainteresowałem, co to było, a to dźwięk, który jest związany z drganiem końcówki tego płomienia, który mm-hmm. na końcu samym
tak
z taką Gibruje. Częstotliwością, taką nie wiem, 20-30 herców, tak? Czyli taką już na granicy słyszalności dawał takie...
Tak, jest coś takiego. Zresztą jak słychać te rakiety, wiesz, bo to też te mikrofony nie dają rady w pewnym momencie, to słyszysz takie trzaski, takie...
Tak, to jest no. takie te właśnie kwestie płomienia, kwestie
Dokładnie.
Tej plazmy.
Tutaj widzimy już astronautów wewnątrz kapsuły Orion, uśmiechają się nam ładnie, już zdjęli swoje skafandry, bo w tych takich pomarańczowych zresztą będzie widać później te skafandry. Zresztą tu chyba są schowane z tego, co widzę, po prostu właśnie w tym koszu takim z siatki. Więc mamy tutaj Wiktora Glovera, mamy właśnie Reida Weissmana, Jeremy'ego Hansena i Christine Koch i oni są już wewnątrz, a tutaj to, co możesz zobaczyć, to jest, ciekawe jaki zegarek ma, ale widzę, że jest Nie wiem, co to jest, bo jest za niska jakość.
Omega Skymaster.
W każdym razie, ale patrz, mają różne, nie?
No tak.
Bo w Apollo wszyscy mieli takie same, bo mieli Omega Speedmastery.
Tak.
A tutaj ma każdy inny.
Ona ma dwa zegarki.
Wiesz co, oni mają jakiś tutaj, jeszcze podejrzewam, że taki do parametrów życiowych, nie?
A, możliwe, że to jest
taki na nadgarstku.
Jak to się nazywają, te nowoczesne takie z telefonem,
watche,
smartwatch.
Ale to chyba nie jest smartwatch, tylko jakiś zestaw czujników, tak mi się wydaje. Mm-hmm. W każdym razie tutaj widzisz Rise. Rise to jest maskotka grawitacyjna, wskaźnik grawitacyjny tak zwany, czyli taki pluszak, który jak wiesz, to się będzie odbijał od wszystkiego dookoła, to nic się nie stanie. Mm-hmm. Nie chciałbyś raczej, nie wiem, sztyletu mieć w postaci wskaźnika grawitacyjnego, bo jak ci w oko wleci, to tak. Ci narobi problemów, a Rise najwyżej przyprawi cię o kilka łez, jak otrze się o rogówkę. Ale obrazowo poszedłem. W każdym razie to jest właśnie księżyc w czapeczce z Ziemi. tak właśnie, Rise.
Rise.
Nowum w Orionie, chociaż tam mnóstwo, bo Orion pod względem nowoczesności, no mimo, że może nie wygląda, bo dalej to wszystko wygląda jak za króla ćwieczka w tych, jak one się nazywają, w okrętach podwodnych, nie? Ale jakby no, to na razie jest użytkowe bardzo. SpaceX podchodzi do tego bardzo utylitarnie, tak estetycznie robią wnętrza tych kapsuł, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni z filmów science fiction. Natomiast wiesz, jakbyś
dużo
to...
Dużo ekranów.
Tak, jakbyś to obudował plastikiem w środku, to też by tak wyglądało. Tak. Natomiast nie ma takiej potrzeby, to ma być funkcjonalne. Zresztą masz też mieć łatwy dostęp, żeby w razie czego coś naprawić, jakby się tam działo. Patrz, to jest włas, nie? Jak skomplikowany jest to system, żeby to uszczelnić dobrze, żeby absolutnie... Żaden gaz.
Tylko, że to jest system chyba stricte mechaniczny,
tak,
co?
Tak,
to nie jest, system, ale nie jest to system, jest sterowany jakimiś napędami elektrycznymi po to, żeby to otworzyć.
Mechaniczny jest, tego co kojarzę. Przynajmniej tam przekręcają takie właśnie.
Muszą to ręcznie, zamykają z zewnątrz.
Może jest jakaś hybryda. Co to jest, jakiś czujnik? W każdym razie nowum, oprócz tam wielu różnych rzeczy, była też toaleta na pokładzie, czyli taka za 20 parę milionów dolarów toaleta.
Która przestała działać
Ale przestał działać tylko problem, przestał działać system odprowadzający mocz, bo to są jakby dwa osobne systemy. Odchody stałe są, czyli odchody są po prostu deponowane w takim zbiorniku, podobnie jak to ma miejsce na ISS i tak dalej. Tam się później wyrzuca takie po prostu... zbiorniki nie? Natomiast...
Jak Pendolino.
Może tak. Natomiast mocz był zbierany przez taki system, który miał go później wyrzucać na zewnątrz, więc takie kryształki moczu rozpędzone do kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę potem sobie przez przestrzeń latały i latają cały czas. Natomiast tam się właśnie coś stało. Nie do końca wiadomo co. Jeszcze nie natrafiłem na informację, co konkretnie uszkodziło, ale prawdopodobnie jeden z wentylatorów, który miał podciśnienie robić, no bo musisz jakoś zassać.
W drugą stronę zaczął się kręcić.
To by było najgorsze, nie?
No, tak
po prostu sobie... coś tam ten czuli, właśnie zapach elektroniki jakiejś takiej przegrzanej, coś tam były te różne elementy, więc ostatecznie kazano im załatwiać te potrzeby do takich specjalnych worków długich, które właśnie służą do tego, żeby mocz przetrzymywać. Czyli trochę jak w misji Apollo, gdzie do worków wszystko robiono.
Powiem ci tak, bo jest jakby kwestia taka i to dosyć psychologiczna. To trzeba się nauczyć oddawać mocz
przy ludziach?
Przy innych, przy ludziach.
Tak, ale
bo
wiesz.
Bo to jest... nie wiem, jak taką prywatną...
Oni są zgraną paczką, to jest tak jak przy tobie ze studia.
To nawet nie o to chodzi. Wiesz, tu jest taki jakiś taki wewnętrzny się robi opór. Ja po operacji dostałem tego kaczora w szpitalu, tam czy to się nazywa kaczor, czy jakoś inaczej. No. Kazali mi i chciało mi się siku. No za cholerę, no jakaś taka wewnętrzna bariera.
No dobra,
więc
ale gdybyś
wstałem i pokisztykałem do toalety, gdzie bez problemu to
ale
zrobiłem.
Ale gdybyś był w akademiku, wiesz, a dookoła sami twoi kumple, to pewnie nie miałbyś problemu.
Po dwóch, trzech piwach to już nie.
No więc właśnie, więc wyobraź sobie, że to jest taka ekipa. Oni trenują ze sobą. Nie, że spotkali się w dniu lotu, jakby dla nich nie ma. No. Podejrzewam, że zostało to psychologicznie w ten sposób zrobione, żeby przed sobą nie mieli tajemnic.
No tu o to chodzi, tak, żeby, że... Nie, bo jest 9 na 10 osób, nie nie ma z tym pewnie problemu. No nie?
Pewnie
to
tak.
Mówię, że to...
Jeśli byś miał i to by miało zagrozić misji, no to bym nie poleciał. Nie? Dobra, zobacz, tutaj mamy pilota Wiktora Glovera w okularach. Niestety wzrok się pogarsza w warunkach mikrograwitacji. Coś tam się z gałką oczną dzieje. Wszyscy oni w okularach później poginali.
Oj, a to nie wiem, czy w tym, czy w Apollo misjach też oni później...
Chyba wtedy jeszcze nie było.
Chyba jeszcze nie było.
Nie kojarzę zdjęć takich, gdzie by mieli okulary.
Wtedy byli twardsi ludzie.
Wtedy to nawet nie chodzi o to, że byli twardsi, tylko że to trochę inaczej wyglądało. Podejrzewam, że nawet jak mieli takie problemy, to nie mówili o tym, bo bali się, że już więcej w kosmos nie polecą. Wiesz, to były takie czasy. Dużo rzeczy wychodziło przy okazji. Tak naprawdę, gdyby wtedy byli szczerzy, to pewnie szybciej byśmy znaleźli pewne rozwiązania na niedogodności. No ale to dopiero wyszło w czasach właśnie promów kosmicznych, to wyszło w czasach stacji kosmicznych, kiedy naukowcy zaczęli latać w przestrzeń kosmiczną i dla nich to było coś do zbadania, a nie coś, czego się trzeba wstydzić, bo jesteś pilotem odlatywaczem.
Tak, dokładnie.
Dobra, no i tu widzimy Wiktora Glovera, który patrzy przez iluminator. Cztery takie iluminatory duże na Orionie są. Jak widać, wielowarstwowe okno, żeby zabezpieczało przed próżnią na zewnątrz. Czyli właściwie to bardziej próżnia zabezpiecza przed tym wnętrzem niż to odwrót.
Raczej tak,
nie?
No bo to... To tak jak niektórzy mówią, zamknij okno, bo zimno wleci.
Tak, dokładnie. Więc tutaj mamy... Tak. I teraz zobaczcie, to nie jest tak, że tam jest lampa na zewnątrz i ona oświetla Wiktora Glovera, żeby tutaj piękne zdjęcie nam wyszło, tylko on jest oświetlony Ziemią. On jest oświetlony... I tutaj mam kolejne wideo, które sobie możemy zobaczyć. Aha. W tym momencie, bo jest mniej więcej z tego właśnie okresu.
Znaczy ja inaczej, to, powiem ci tak, bo ja to zdjęcie... Teraz to tak trzymam ręce, żeby nie było, że kłamiem. No nie, że... No. On widzi zbliżenie nieznanego obiektu, który robił zdjęcia i badania właśnie podczas startu. Tak, to zawsze to jest i kosmici zawsze badają te odlatujące z Ziemi jakieś pojazdy. Oczywiście.
Okej. Okay. Kamilu, jakbym mógł poprosić o ten drugi nasz ekran, żeby tutaj podłączyć. Co ona mówi tutaj? Christina Koch. Światło, które widzicie na mojej twarzy, to światło z Ziemi. Tu oczywiście telefon bardziej rozświetlił to, ale to po prostu Ziemia oświetla jej twarz. Powiem ci, że widok naprawdę niesamowity, nie? Coś niebywałego. I kropelka, to jest, zwróćcie uwagę, że mamy tutaj jakąś kropelkę. Spróbuję ją jeszcze uchwycić, weszła nam w kadr. O, po prawej stronie, tutaj widzicie? No. To jest to. Na naszym iluminatorze jakaś kropla, prawdopodobnie ktoś pił kawałek tej wody, kawałek
tam
wody.
Tam było widać, wiesz, widziałem jakieś takie oni zabawy sobie robili z piciem wody i niektóre krople rzeczywiście im uciekały.
No tutaj dobrze widać, że to kropla jest.
Tak, to jest...
Gorzej jeśli to kropla z tego worka, o którym Dobra, lecimy dalej. Więc tutaj mamy zdjęcia z wewnątrz, jak widzisz tego naszego...
Przypomniał mi się... ale dobra, to może nie.
A czemu nie mamy tutaj do wideo z dostępu? A bo to są wideosy, tak?
Tak, to trzeba nacisnąć i jest ten. Jest...
To zaraz zobaczymy. A, dobra, okej, okay, bo tutaj mamy 40 minut. To są takie nagrania.
A, to już jest chyba... O kurczę,
ale tutaj zobaczymy Oriona sobie wewnątrz, nie? Tutaj mamy właśnie widok jakby zza głowy, bo tam w środku też było sporo tych kamer, to wszystko GoPro są, te cztery Hero Black, bo na takich kamerach był oparty Orion, bo po prostu kiedy była budowana ta kapsuła, to już lata tak naprawdę długie są, jak ta to została zakończona budowa. Tak, to tutaj widzimy właśnie za głowy, po lewej stronie mamy dowódcę i po prawej stronie mamy pilota. Tutaj zasłaniamy my Wiktora Glovera, a to jest właśnie szklany kokpit tak zwany.
To są te kamery, rozumiem, te, które można sobie umieszczać na kaskach,
tak,
na innych rzeczach
to to.
I to są tego typu.
Bardzo ciekawa rzecz, dlaczego one zostały wybrane. Zostały wybrane dlatego, że na tamten moment oferowały takie rzeczy, które NASA były potrzebne, czyli mieliśmy widok w 4K, bo tutaj no to, co tutaj widzimy, to oczywiście jest transfer, tak? Więc... O, tu jeszcze chyba przy... Wydaje mi się, że nie wiem, czy to Deep Space Network już obsługuje, czy to jeszcze obsługuje ten Near Space Network, bo to są dwa systemy
to już
radiowe.
Chyba...
Bo to chyba jeszcze nie jest, na pewno jeszcze nie jest to tym optycznym systemem, bo zobacz na te zakłócenia dookoła Ziemi, nie? To widać, że to jest transfer radiowy, po prostu brakuje pasma chyba tutaj, nie? Żeby to przemknąć.
Możliwe, że tak.
Więc się artefakty robią. Później już nie było tego. O, tutaj mamy piękne ujęcie, patrz, takiego nawet jeszcze nie widziałem. I to jest z kamery na jednym właśnie z... paneli. słonecznych. Na końcu były takie kapsuły, w których też te GoPro Hero 4 były zamknięte. Dlaczego GoPro Hero 4? Bo wtedy na rynku to były super kamery, miały odpowiednią jakość tego sensora, żeby to obsłużyć. 4K 30 klatek chyba zdaje się, więc to było wtedy to, czego NASA potrzebowała, bo pamiętajmy, że są zapisy. To, że my dostawaliśmy transfer na żywo, to on był w niskiej jakości, ale w tym samym czasie te kamery nagrywały to w tej jakości 4K i potem te ujęcia, które teraz spływają, już możemy oglądać naprawdę w dobrej jakości. Ważną rzeczą było to, że to były kamery GoPro, które były jeszcze możliwe było sterowanie za pomocą kabla ich parametrami, bo to wszystko, wiesz, jest tam podłączane i tak dalej wewnątrz.
Do systemu.
Tak, dokładnie. Późniejsza zrezygnowano z tego, bo już zachłyśnięto się bezprzewodem i miały bezprzewód. Dopiero później gdzieś tam w kolejnej iteracji GoPro wróciła ta opcja na zarządzania przez kabel, no ale to już zamknięte były te procesy projektowania kapsuły, więc nie mogli tej kolejnej wersji gdzieś tam użyć. No tutaj widzimy, wiesz, to wszystko jest takie rachityczne trochę, nie? Archaiczne, może nie rachityczne, to na pewno nie jest, ale archaiczne takie trochę się wydaje. I ten mikrofon, to wszystko, tylko musimy pamiętać, to ma działać. Oni są 400 tysięcy kilometrów od Ziemi. Gdybyśmy dali tam jakiś fajny, nowoczesny mikrofon, ale on przestał działać w pewnym momencie, to mamy kaplicę. Więc NASA jest bardzo ortodoksyjna, NASA jest bardzo taka oporna tak naprawdę na technologiczne nowinki i woli rzeczy, które działają, są sprawdzone w boju, więc większość z tych rzeczy tak naprawdę mogliśmy oglądać w erze promów kosmicznych. Tak naprawdę.
A teraz jeszcze taki jeden mój komentarz, który mi przyszedł do głowy, bo swego czasu wspominaliśmy tutaj tą ideę, znowu nazwisko Gorgolewskiego się pojawia, ideę budowy radioteleskopów na tej drugiej stronie, dalszej stronie Księżyca. No i niestety smutna konstatacja jest taka, że ta idea powoli nam umiera. Dlaczego? No już za chwilę będzie ta stacja kosmiczna wokół Księżyca.
Nie będzie, latać. Została anulowana. Tak, już została rozebrana na części i te części zostały przeznaczone do innych projektów. Ale ciekawostka, bo napęd będzie użyty w takiej misji NASA, Freedom, pojazd się będzie kosmiczny nazywał i to będzie pojazd z napędem jądrowym. Dołożony do tego będzie tam właśnie element nagrzewczy, że tak powiem, w postaci reaktora jądrowego i ma na Marsa zawieźć śmigłowce.
Czyli,
ciekawe.
Czyli tak.
I to jeszcze przed końcem dekady tej, nie?
Stacji kosmicznej nie będzie wokół Księżyca.
Na ten moment nie będzie, ale wiesz, tam się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Marzeń, więc jeszcze ojejko, się może okazać co innego.
To wiesz co, to jest taki miszmasz, że ciężko, tak. ciężko jest
Chińczycy
do czegoś...
Chińczycy patrzą na to i po prostu zacierają swoje rączki, mówiąc, no to tam tylko, żeby przyszedł za chwilę nowy administrator i znowu stwierdził, że jednak inaczej będziemy robić. Ja robiłem odcinek na ten temat, serdecznie was zachęcam do obejrzenia go właśnie, co się stało, że nie lecieliśmy na Księżyc przez te 50 lat, bo mogliśmy na Marsie już dawno być. Technologicznie jesteśmy gotowi, to jest tylko dłuższa podróż. Tak. To promieniowanie, to wszystko byśmy ogarnęli tak naprawdę, gdyby na to środki przeznaczyć. Jakby skończył się power polityczny, przestało być opłacalne latanie na Księżyc, bo nie było po co tam latać tak naprawdę. Teraz też do końca nie ma po co, ale no, kiedyś trzeba zacząć, żeby tam zacząć dominować na tym Księżycu, dlatego to się dzieje teraz. Ale też widzisz, bez takiej werwy, to nie jest tak, że teraz tak jak w programie Apollo rzucamy wszystkie ręce na pokład, cały naród gdzieś tam się fokusuje na tym, tylko to jest coś przy okazji jednak mimo wszystko i dlatego to się tak ślimaczy, a Chińczycy, wiesz, raz NASA jest za tym, raz jest za czymś innym, raz Mars, raz Księżyc, każda administracja ma swój pomysł na to, bo poza tym niegospodarność, jak zresztą mówiliśmy w którymś z poprzednich popsanych jest o tym, że to niestety jest bolączka często takich rządowych różnych agencji. Czasem to nawet nie tyle, że ktoś tam chce po prostu pieniądze przyciąć, ale czasem po prostu się nie zna na tym, jest świetnym inżynierem, niekoniecznie świetnym menedżerem. I to też często się zdarza. No i teraz przyszedł Jared Isaacman, który moim zdaniem, jako przedsiębiorca i to wytrawny, ma w końcu jakiś pomysł na to i to zaczyna w końcu jakoś sensownie wyglądać. I jeśli to zostanie utrzymane, to jest szansa, że faktycznie się doczekamy czegoś sensownego na tym Księżycu, a nie po raz kolejny pokazówki. Nie?
Ale to
bo
jest,
na razie to wiesz.
Wiesz, tych nowych otwarć było już tyle. Ja pamiętam kiedyś i byłem pełen jakby takich nadziei, gdy prezydent Bush junior zrobił te kolejne otwarcie, ten Constellation, ten projekt. On naprawdę miał rozmach i zakładał jakby w miarę szybki powrót na Księżyc i dalej. No i też to wszystko zostało skancelowane.
Ale co ciekawe, każda kolejna, bo później przyszedł Obama, on miał swój Flexible Path to Mars. Co ciekawe, to też nie było tak, żeby to dobrze zrozumieć. To nie jest też do końca tak, że przychodzi Obama i mówi, a tutaj nie będę gestu pokazywał, ale tyle Bush, ja sobie zrobię to po swojemu. Tylko on zlecił audyt, nie? I takie memorandum powstało, w ramach którego okazało się, że to po prostu nie jest, że NASA nie będzie w stanie dowieść tego, że jest niedofinansowana o 6 miliardów w skali roku. Każdego roku 6 miliardów brakuje, żeby to Constellation mogło w ogóle zaistnieć. Stąd też to zostało poszatkowane, część rzeczy wyrzucona, część przeniesiona do tego Flexible Path to Mars. No Orion powstał już w czasach Constellation tak naprawdę, tak. Nie? Ta idea. Potem Flexible Path to Mars rozwijanie tak naprawdę, zobacz, no Orion w końcu lata, więc przetrwał te wszystkie zawirowania.
Czy oni nie mieli już jakichś planów odnośnie lądownika? Też
tak,
to wszystko było.
Natomiast to zostało skasowane, została zaprzęgnięta siła, że tak powiem, prywatnego sektora do stworzenia tych lądowników, co po dzisiaj jest dalej to robione. I co ciekawe, Blue Origin ostatnio testowało już coś, bo w SpaceX cały czas jest bardzo z tyłu, jeżeli chodzi o ten lądownik HLS, a Blue Origin swój zaczęło gdzieś tam testować, wyjechał ostatnio z komory próżniowej. NASA był testowany w tej olbrzymiej takiej komorze, gdzie można zrobić właśnie warunki próżni, więc coś tam się już dzieje, jest szansa tak naprawdę lądować przed końcem dekady, bo jak nie, to moim zdaniem Chińczycy ich wyprzedzą, nie? W sensie oni sobie powoli, swoim tempem.
Oni nawet rakiety nie potrzebują, bo...
Partia ma jeden cel, a mają.
Bo zrobią żywą windę kosmiczną z ludzi.
Dokładnie, u nich ludu mnoga. W każdym razie tutaj to, co widzimy na ekranie teraz, to jest, zobacz, to jest taka aplikacja, z której sobie też korzystali astronauci. Popatrz, na górze masz zmiany, Shift 1, Shift 2 i tak dalej i podzielono ich. Pan dowódca Wright z Jeremym Hansenem byli w jednej drużynie, w drugiej był Victor Glauber i Krystyna Koch i oni na zmianę robili zdjęcia, nagrywali jednocześnie też audio swojego komentarza. To wszystko teraz będzie można powoli gdzieś tam spływa i będziemy mogli sobie oglądać to wszystko. Jeszcze tego nie ma. I pozaznaczane były tutaj, jak sobie popatrzymy na Księżycu, różne struktury, którymi oni się mieli zająć. Czyli basen wschodni na przykład, Morze Wschodnie. Tutaj muszę to podnieść wyżej, bo właśnie Orientale Basin. To jest taki największy tak naprawdę morze po tej stronie Księżyca. Jego widać czasami z Ziemi, taki, ale bardzo, wiesz, pod kątem, bardzo ściśnięty, jak libracja Księżyca pozwoli, to czasem się tam ujawnia. Natomiast musisz wlecieć za niewidoczną stronę Księżyca, żeby ją zobaczyć. Tarczy, nie? I więc dlatego to było bardzo ciekawe, bo po tej stronie Księżyca no niewiele jest tak naprawdę po tej niewidocznej stronie takich basenów, co jest ciekawe. Tam jest dużo kraterów, ale basenów jest mało, więc bardzo interesujący był właśnie z tego punktu widzenia.
Nie ma drugiego króliczka.
Ciekawa rzecz, nie wiem, czy tutaj widzimy to, ale nie, bo to jest za mały krater. Jeden z kraterów został nazwany Carol. Tak. Na cześć żony dowódcy, czyli Reida Wisemana, pani Carol Wiseman, która niestety parę lat temu zmarła na raka.
Ale to zostało wcześniej uzgodnione, czy dopiero później?
Nie, zostało, tylko tam chyba wybrali oni któryś z tych kraterów. Nie? Tutaj widzimy właśnie załogę, która podczas tego przelotu po ciemaku robi. Tak. Dlaczego po ciemku? Żeby nie było odbić wewnątrz właśnie kapsuły od okien.
Żeby lepiej zdjęcie robić.
Tak, dokładnie. Lepiej. No dobra. To zobaczymy sobie, co tam właśnie z tego przelotu, bo tutaj też mnóstwo tych zdjęć
zdjęcia,
było.
Tak, z przelotu.
Journey to the Moon. To najpierw sobie zobaczymy, bo tu jest bardzo ciekawe zdjęcie, które musimy na pewno opowiedzieć. To jest w ogóle świetne zdjęcie, które pokazuje takie, można powiedzieć, a ta Ziemia taka mało widoczna, ale to zdjęcie z punktu widzenia takiej fotografii, to jest wiesz... kandydat mocny na Grand Press Photo, nie? Bo pokazuje wszystko. Pokazuje ten nasz świat z odległości pewnej, jako już taką kulkę po prostu, nie jak na ISS, gdzie no, widzimy krzywiznę Ziemi, ale to jest cały czas, całe okno nam zajmuje Ziemia. Tutaj widzimy tę samotność naszej planety, więc jest jakiś wymiar psychologiczny tutaj. Widzimy sprzęt, który nas tutaj zabierze, czyli ten wytwór człowieka, że ta Ziemia nie jest tak...
Śrubki są tak.
Dosłownie, że ta Ziemia, wiesz, nie jest... solo, tak, w oderwaniu od tego, tylko jest właśnie w ujęciu tego naszego zdobywania tego kroku milowego, oddalenia się od niej. No i tak jak mówisz, te śrubki, nie, to pokazuje pewną w obliczu tego niebezpieczeństwa, które jest za tym oknem tak naprawdę, taką rachityczność tego mimo wszystko. Mimo, że to wytrzymało, to jest oczywiście solidnie zrobione, to wciąż w porównaniu do potęgi, nie wiem, próżni, kosmosu, planety Układu Słonecznego to jest nic. To jest
cały
taki pyłek
czas
po prostu.
Nie są wnętrza Gwiazdy Śmierci.
No na pewno nie są to wnętrza Gwiazdy Śmierci. Ktoś się nie można
ale to wiesz, to zdjęcie, no mówisz takie, to jest po prostu widok z okna pendolina.
Trochę tak. Tutaj mamy oczywiście widok z jednego z paneli słonecznych na kapsułę Orion. Po lewej stronie to, gdzie widzimy tutaj NASA, tym worm tak zwany, to logo. Co ciekawe, do tego loga tutaj, które widzimy, to się nazywa meatball, czyli kotlecik, pulpecik. Tak. Pulpecika możesz sobie używać. Wystarczy NASA zgłosić, że gdzieś tam chcesz na przykład na koszulkach drukować i tak dalej, a do tego nie ma. Przynajmniej jeszcze jakiś czas
albo
temu nie było.
Albo to jakąś chyba specjalną czcionkę.
Co
chociaż
ciekawe, ten jest chyba starszy niż ten, a może nie. Ten był w każdym razie wykorzystywany w czasach programów STS, czyli promów kosmicznych. I teraz ta biała część to jest moduł serwisowy, czyli mamy tutaj wszystkie systemy podtrzymywania życia, takie główne, jakieś zbiorniki z paliwem, silniki manewrowe w ogóle, silnik ten główny, którego też tam używano i to wyprodukowała firma Airbus, ten jej oddział taki do zadań kosmicznych, więc europejski jest to moduł, natomiast Orion został przez Lockheed Martin, czyli ta kapsuła, to srebrne tutaj wyprodukowana w Ameryce.
Wygląda nieestetycznie, bo takich dużo, takich mogliby to pomalować na jakiś jednolity, ładny,
natomiast
różowy kolor.
Natomiast tak, to byłoby dosyć ciekawe. Natomiast to
też wyloty chyba tych dla gazu, tak?
Tak, to są silniki manewrowe. Jak ktoś używa się ich też podczas wchodzenia w atmosferę, żeby też korygować trochę tam ustawienie tego kapsuły, chociaż ona ma przesunięty środek ciężkości, więc się automatycznie sama ustawia pod odpowiednim kątem.
No i ta aerodynamika też powoduje, że tą większą częścią ona się ustawia.
Tak. I teraz tutaj mamy te iluminatory właśnie, przez które sobie obserwowano, więc te okienka takie orionowe.
One się zasłaniają w trakcie powrotu, czy
nie,
zostają tak?
Są po prostu, nie, są po prostu wytrzymałe. Natomiast wiesz, to wszystko podejrzewam, pamiętaj, że to jest lot testowy. Ja nie wiem, czy dostatecznie zawsze będzie to tak wyglądało, ale być może to są jakieś znaczniki tutaj, wiesz, nie wiem, na spoinach. Ciężko stwierdzić tak naprawdę. Nie widziałem jakoś specjalnie informacji na ten temat, do czego to służy. A tutaj już widzimy księżyc, nie? I on się wydaje niewielki, ale zobacz, jakbyś wyjrzał przez okno i zobaczył taki księżyc, to jak dosłownie w Brusie Wszechmogącym jest ta scena, gdzie on przyciąga księżyc, żeby większy zrobić dla swojej tam ukochanej, a potem nagle tsunami, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów.
Wiesz co, powiem ci, że dla naprawdę, ja teraz już mało, ale kiedyś prowadziłem bardzo często pokazy astronomiczne, nocne, no i Księżyc jest takim jednym z najbardziej wdzięcznych obiektów, aczkolwiek przez teleskop trzeba filtrować obraz, bo on jest bardzo jasny, tak, szczególnie jak jest w fazie takiej powyżej połowy Księżyca widocznego. Ale to wielkie zaskoczenie, bo wielu ludzi niestety nie widziało wcześniej Księżyca innego niż tylko ten widoczny na niebie gołym okiem, a my poza tymi kilkoma plamami w zasadzie nie mamy takiej zdolności rozdzielczej oka, żeby cokolwiek zobaczyć. I nagle się uwidaczniają te okrągłe takie pryszcze kraterów. Uwidaczniają się te morza bardzo, bardzo fajnie.
Morze Wschodnie właśnie.
Tak, i ta plastyczność, to dla widzów astrofazy, jeśli ktoś jeszcze nie robił tego, a chciałby obserwować Księżyc i ma mały teleskopik, no to najciekawsza jest zawsze ta część na granicy, na Terminatorze. Dlatego, że to tam najplastyczniej widać kratery ze względu na cienie i dlatego w poradnikach dla obserwatorów Księżyca jest podział na kolejne jakby dni, gdzie zmienia się widoczność tego obszaru Terminatora. I tam są najfajniejsze rzeczy, tam można nawet mając troszeczkę samozaparcia i delikatną wiedzę z geometrii, można wysokość tych kraterów i jakichś tam wzgórz na Księżycu sobie policzyć.
Ale zobacz, to jest ujęcie, którego nie zobaczysz z Ziemi, bo to jest już pod takim kątem Orion tak, się znajduje.
Tak, że to już są rzeczy
tak,
nawet...
Tak, są rzeczy z drugiej strony.
Tak, z drugiej strony Księżyca.
Nawet jak libracyjnie się Księżyc troszkę, wiesz,
bo
wychyli,
tylko
to...
fragment tego basenu, o którym tak. wspominałeś, tylko kawałek jest jakby na granicy widoczności.
I to naszej. Też nie zawsze.
Tak.
Więc no widoki mieli naprawdę niesamowite. O, proszę bardzo, ale to jest jakby lecisz na spotkanie z Księżycem, to musisz być dobrze
no tak,
wygolony.
No oczywiście
także
tam.
Podejrzewam, że konstrukcja jeszcze pamięta czasy Apollo.
Tej golarki, tak?
Tak, aczkolwiek tutaj ostrza no, noże na pewno są już nowoczesne.
Musi zassać pewnie to.
Tak.
Natomiast wiesz co, zadziwia mnie, bo zawsze astronauci, no kiedyś to głównie byli panowie, jak sobie radzą, czy jest w ogóle jakiś problem, no bo wiadomo, że człowiek, zdrowy człowiek każdego dnia gubi około 100 włosów.
No.
I ta pani, która tam poleciała, ma długie włosy, zresztą było wiele pań. Nie wiem, czy jakikolwiek był astronauta długo włosy kiedyś w historii.
Nie kojarzę takiego.
Też nie przypominam sobie. No ale te włosy gdzieś tam się gubią, tak?
I no, pewnie filtry je zbierają gdzieś tam, myślisz, a część się wala po kabinie. No jakby wiesz, wszystkiego, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie jakoś tam usunąć.
Tak sobie wiesz, teraz wyobraziłem, jedzą sobie tam czyje to, czyje? czyje to? No i...
A tu spiżarnia, patrz, pantry.
Tak.
Więc mamy spiżarenkę jakąś. No. W foliowych torebkach. No to jest taki, wiesz, twoja szafka, nie? Sobie tam no jakieś potrzebne tak, rzeczy robisz, więc...
Brudna
a tutaj,
bielizna.
O, to jest ciekawe, zobacz, o ile dobrze widzę, ale mogę się mylić, nie? Nie wiem, czy to nie jest gaśnica do jakiegoś wewnętrznego systemu, jakby jakiś może. Pożar był. W czołgach są takie gaśnice, tylko tam są halonowe, nie? To wiesz, jakby tutaj halon nie jest zbyt potrzebny, bo halon wypiera tlen, więc tego tak. byśmy nie chcieli bardzo, jak są ludzie na pokładzie. Ale no to może być też jakikolwiek inny
dwutlenek węgla jest aktywny, ale on jest ten, jest niebezpieczny.
Natomiast często te czerwone zbiorniki, jeśli gdzieś są, tutaj widzimy na dole też dolną część tego zbiornika. Często jak są czerwone zbiorniki oznaczone, to są właśnie jakieś systemy przeciwpożarowe, więc być może tutaj jest tak samo, nie? Co tu jeszcze chciałem pokazać? O, to jest piękne zdjęcie, bo zobacz, czy my mamy drugie to zdjęcie? Tak. To jest zdjęcie zacienionej strony Ziemi, nie? Mhm. Jak widzisz, ziarno jest olbrzymie tutaj, no bo wysokie było ISO, wysoka była czułość tej naszej...
Tak, tak, ale chmury świecą oświetlone od spodu, tak? Jak
to,
zdążycie,
to
tak?
co tu jest, nie, to co jest tutaj podświetlone, to jest niesamowite, ale to jest światło odbite od Księżyca.
A.
Światło popielate podświetla jakkolwiek tę stronę Ziemi, że na takim aha. wysokiej tej można było sobie
natomiast wyraźnie
zrobić.
Widać cywilizację.
Widać cywilizację, bo są tutaj światła.
To jasne kropki.
Tu jest Afryka i Gibraltar. A tutaj mamy Amerykę Południową. Tak. Ale to jest jeszcze nic, bo to chciałem tylko pokazać, jak to wyglądało z perspektywy tych naszych astronautów, pewnie jeszcze ciemniej. Natomiast jak sobie popatrzymy na to zdjęcie, bo ono było zrobione przez chyba 4 sekundy, czy 1/4 sekundy, nie pamiętam dokładnie, ale czy ja to mogę pobrać? Mogę pobrać, może wyświetlimy jako większe nawet. O, dobra, popatrz na to. Tu będzie większa jakość. Tutaj też jest wysokie ISO. Po środku mamy właśnie to odbicie, o którym mówiłem, że jak już Księżyc robili, to nie chcieli takich odbić, więc światła były wyłączone wewnątrz. Natomiast tu mamy wysokie ISO tego naszego zdjęcia, ale popatrz, ile tu się dzieje. Dalej te światła, o których mówisz, czyli technosygnatura tak naprawdę. My tak, często tak. gdzieś o SETI mówimy, to właśnie takie są, jakbyś coś takiego...
Rozumiem, że to jest Ziemia oświetlona Księżycem.
Dokładnie. Mhm. I jakbyś coś takiego zobaczył na zdjęciu, wiesz, egzoplanety, no to miałbyś praktycznie potwierdzenie, tak. że no jest, znaczy może potwierdzenie nie, bo może to jest jakieś zjawisko biologiczne, ale raczej przy takiej skali świecenia miałbyś duże... prawo podejrzewać, że to może być jakaś cywilizacja techniczna. Co tu się jeszcze dzieje? Zobacz, atmosferę widać. Jak cienka to jest powłoka tak naprawdę, która zapewnia nam życie na Ziemi.
Tak,
nie?
Ja powiem ci, że zawsze, gdy w planetarium prowadziłem pokazy, gdzie można wyświetlać w cyfrowym planetarium, gdzie można wyświetlać obrazy Ziemi i włączać i wyłączać atmosferę.
Tak.
W tym Digital Sky 2 systemie, tak, taki kiedyś był, później został zmieniony, to ja właśnie to pokazywałem, włączając i wyłączając atmosferę, jak cienka jest to warstwa, mm-hmm. jak naprawdę jest delikatna ziemska atmosfera.
To prawda. I teraz zobacz na to. Tutaj mamy Słońce po drugiej stronie, tak. więc właściwie w tym momencie mamy tranzyt mm-hmm. i właściwie w tym momencie mógłbyś badać ziemską atmosferę, bo tutaj tak. przez to leci światło mm-hmm. słoneczne. Zobaczysz sobie, czego brakuje w widmie tego światła i już mm-hmm. wiesz, co znajdziesz w ziemskiej atmosferze. I tu byśmy znaleźli na pewno różne gazy, takie jak freony i tak dalej, które są też technosygnaturą, bo nie występują tak. za bardzo w świecie rzeczywistym. Popatrz, mamy coś, co zawsze Shuriada bierze na forpocztę udowadniania, że nie byliśmy w kosmosie nigdy i tak dalej, że nie ma gwiazd, bo oczywiście to byłoby bardzo skomplikowane, żeby ustawić gwiazdy tak, żeby były w porządku. Nie masz aplikacji, które to robią na bieżąco, ale tutaj byś nie dał rady, nie? Więc, nie, gwiazd się rezygnuje. Nie. No nie, tutaj mamy właśnie to rozwiązanie, że dzięki temu, że Ziemia, jak wcześniej pokazałem, jest bardzo ciemna z tej strony i to światło jest delikatne, to naświetlając odpowiednio jesteśmy w stanie też to nikłe światło gwiazd zarejestrować na matrycy i tu już widzimy, że tych gwiazd jest bardzo dużo, ale nie tylko gwiazdy, bo zobacz, co tu się kryje. Tu się kryje pani Wenus.
O, no pięknie, pięknie.
Więc widzimy inną planetę też. Mamy dwie planety tak naprawdę na tym zdjęciu. Widzimy światło zodiakalne tutaj. To jest to, możesz wytłumaczyć na przykład, co to jest światło zodiakalne?
No to jest w zasadzie ekliptyka, to jest płaszczyzna naszego Układu Słonecznego, mhm. gdzie w płaszczyźnie ekliptyki krąży większość planet, ale też większość drobnych ciał, w tym mhm. pył.
Tak.
I ten pył właśnie jest taką... Zresztą tutaj Ziemia, Wenus w jednej linii i to jest ten pył oświetlony światłem słonecznym daje nam takie mm-hmm. wrażenie takiego właśnie...
Tak.
Zresztą na tym...
Takiego powidoku.
My opowiadając tutaj kiedyś w programie o Voyagerach, nie doszliśmy do tego, bo na razie tylko jeden odcinek, a tak. będzie więcej. Tam też ta mała niebieska kropeczka sfotografowała. To jest to samo, co tu na tym zdjęciu, tylko że zza orbity Saturna.
Dokładnie tak.
Ona jest na tym takim pasku, który jest tym światłem zodiakalnym, tym właśnie tą płaszczyzną Drogi Mlecznej, gdzie tego pyłu jest bardzo mało, ale jak przez wiele jednostek astronomicznych mhm. zbierzemy, no to taki właśnie daje efekt.
To nam wychodzi. Jest na czym się rozproszyć światło. Teraz zobacz tutaj, na dole to zielonkawe i na górze chyba nawet jeszcze bardziej widoczne.
Tak, to są
żorze. Żorze polarne, czyli tutaj wiatr słoneczny wpada w ziemską jonosferę, oddziałuje z atomami tam i tak, zaczyna tlenu, się świecić. Azotu, tak. Ale też ciekawostką jest to, co widzimy tu dookoła, bo dzięki czemu my właściwie widzimy brzeg tej atmosfery, tak? Można by powiedzieć, no światło po prostu jest tam grubiej, tak, na brzegu, bo patrzymy na przestrzał przez atmosferę i to się podświetla. No nie do końca. No bo co by tu podświetlało? Tutaj nie ma słońca z tej strony, nie? A to jest, mój drogi, spowodowane istnieniem sodu w ziemskiej atmosferze. Na tej wysokości jest duże stężenie sodu, który prawdopodobnie pochodzi, nie wiemy do końca skąd, ale wydaje się, że przez meteory, które wpadają w ziemską atmosferę, to ten sód się tam po prostu utrzymuje.
Tak,
i on jest wzbudzany.
Dublet sodowy, tak.
Tak,
to jest,
on jest wzbudzany.
Znana linia.
I w tym momencie mm-hmm. dzięki temu my widzimy tak naprawdę brzeg atmosfery ziemskiej, nie? Mm-hmm. I to jest też ten sód, z którego korzystamy, robiąc tą sztuczną gwiazdę, jak mamy teleskopy, które strzelają laserem właśnie
one
w to miejsce, nie?
To jest na wysokości, zdaje się, 90 do 100 kilometrów chyba, coś
takiego. Tak. No. Więc zobacz, ile nauki tak naprawdę na tym jednym zdjęciu jest, nie? A tutaj mm-hmm. po lewej stronie nie ma nic, bo to jest okno. więc tam już nie ma nic. Coś po prostu niesamowitego, nie? Tutaj widzimy właśnie te ujęcia z wnętrza Oriona, no i piękne ujęcie zdjęcia. Zobacz, to jest zdjęcie moim zdaniem, jak zobaczymy Grand Press Photo, najnowsze to będzie to zdjęcie. Tak. Mamy tu wszystko, nie?
Mamy włosy.
Mamy tu włosy też. Mamy człowieka podziwiającego właśnie Ziemię w tym momencie.
Ta nie? kropka.
Te kropkę.
Ta kropka, która
nie woda, jakiego, życia.
Nie wiadomo jakiego pochodzenia jest.
Ale swoją drogą, ja nie wiem, czy to oni mieli takie wyśmienite pomysły fotograficzne. Ty, Bras, jesteś w sumie odpowiedzialny za obraz, jesteś fotografem też, no powiedz mi, to jest naprawdę świetne ujęcie, świetny kadr, nie?
Pewnie lepszego bym nie zrobił.
No więc ja myślę, że albo oni mieli konsultacje na bieżąco z jakimiś, albo wcześniej po prostu z fotografami, którzy przemyśleli to wszystko, albo ktoś tam naprawdę ma talent do tego z astronautów. Nie?
Czego używali do tych zdjęć? iPhone'ów, tak?
Różnie. Wiesz, mieli tak. Mieli generalnie Nikon, to jest taki wybór NASA i on jest często no tak. w misjach. I był tam Nikon 5D albo D5, chyba jakoś tak się nazywa. Oraz drugim to był Nikon Z9. Czekaj, sprawdzę, żebym tutaj nie... Chudko, żebym tutaj nie wprowadził wątpliwość, ale czekaj, Nikon Z9 chyba się
ja myślę, że oni tych zdjęć natrzaskali naprawdę dużo.
Tak, oczywiście.
A te, które są dostępne na stronach, to już są zdjęcia wybrane.
O, widzisz, to nie jest reklama, po prostu pokazujemy, co NASA wybrała. Wybrała Nikon Z9, to jest samo body, jak widzisz, ono kosztuje około 20 tysięcy złotych. I Nikon Z9 ma być, mój drogi, jak to się mówi, wybrany jako aparat do robienia zdjęć na powierzchni Księżyca. Mm-hmm. Nikony po prostu świetnie sobie radzą w tych warunkach promieniowania podwyższonego, tak, w kosmosie i tak dalej. Z9 też jest bezlusterkowcem, więc to też jest bardzo ważne, bo mniej mechanizmów, mniej które mogą uleć...
Bezpośrednio się naświetla ta matryca.
Tak, i mniej rzeczy się może popsuć.
Ale wezmą te, nie? takie... Bo body to jest jedno, ale wezmą te takie wielkie, takie i będą jak na stadionach ci fotoreporterzy.
Obiektywy też będą oczywiście tutaj, nie?
Tak, cała torba z obiektywami to jest najważniejsze.
Okej, zobacz, mamy trochę filmów i tutaj już widzimy, co to jest, więc mamy tutaj jakieś ujęcia na ziemię z bliższej perspektywy, ale to są takie ujęcia, jak możemy często zaobserwować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc to nic nadzwyczajnego nie jest. Natomiast możecie sobie wejść na stronę NASA, odpalić, bo to jest w wyższej rozdzielczości, nie? Więc już, popatrz, widzisz, popsuł się.
O, ptaki, ja myślałem, że to ptaki.
To chyba będzie otwarcie, to chyba jest separacja, tak mi się w ogóle wydaje, tego właśnie stopnia drugiego rakiety, ale może mi się tylko wydaje. Bo tak nie są opisane od razu te zdjęcia, więc ciężko to jest stwierdzić. Nie, po prostu im się psuje rakieta. Rakieta się popsuła, panie.
Tak, odpadło coś.
O, tutaj już są, widzisz, zdecydowanie dalej. Oni byli najpierw na takiej orbicie, że apogeum było dosyć wysoko, tam 1000 coś chyba kilometrów, a musieli podnieść perygeum, ten bliższy punkt na orbicie, bo inaczej by wpadli właśnie w atmosferę i znowu i cała misja by się nie udała, nie? No dobra, no i co? I lecimy w stronę Księżyca. Lecimy w stronę Księżyca. Szósty dzień. Szósty dzień, mój drogi. Właśnie ten flyby księżycowy. Zobacz, mieli też okazję zobaczyć zaćmienie Słońca przez Księżyc, więc mieli te takie śmieszne okularki, które rozdaje NASA często przy okazji różnych tam swoich eventów związanych z zaćmieniami Słońca.
Tak, to jest folia, która chroni oczy.
Coś pięknego, popatrz, nie? Coś po prostu pięknego. Niektórzy mówili, tak daleko od tego Księżyca lecą, co to ma być, przecież to z bliska powinni i tak dalej. Niby tak, ale zwróćcie uwagę, że my mamy bardzo dużo zdjęć takich z bliska z Księżyca, bo mamy sondę chociażby Lunar Reconnaissance Orbiter, która lata, wiesz, nawet i potrafiła zejść na tam, nie wiem, 50 kilometrów nad powierzchnię, więc pięknie powierzchnię i ukształtowanie terenu.
Jest.
Ale takich zdjęć i ujęć mamy mnóstwo, a takiej perspektywy jeszcze nie mieliśmy, żeby ten Księżyc oglądać z bliska, a jednak z daleka, nie?
Tak, po drugiej stronie być, tak.
Plus oczywiście chodziło o ten manewr swobodnego powrotu, bo Orion, tak jak już tutaj mówiłem, był na takiej trajektorii, że gdyby nawet coś się zepsuło, silnik nie mógł działać, to on wciąż wróciłby, bo grawitacja zakręciłaby nim dookoła Księżyca, a potem wróciłby na powierzchnię Ziemi, nie?
Tak.
Co my tutaj mamy dalej? Victor Glover, pilot. A to już to zdjęcie było chyba w ogóle,
to,
nie? Wcześniej.
Takie było podobne, tylko troszeczkę inaczej. O. On cały czas patrzy na to, na tych kosmitów, którzy
na tą
są...
bazę Hitlera tam z tyłu, na drugiej stronie
Księżyca. Taka swastyka wielka. No nie, nie pokazali tego, żeby nikt nie protestował.
Nie wiem, czy to się obróci, ale to powinno być... Nie da się, bo to zdjęcie jest przekręcone już. Normalnie jakby, jak patrzyliśmy na transmisję, bo to wiesz, to nie ma znaczenia. W sensie w środku, jak się nie ustawisz, to będziesz miał górę tam, gdzie będzie czubek twojej głowy.
Tak.
Więc możesz mieć z lewej strony ten księżyc, z prawej, od góry albo od dołu. To tylko zależy od tego, jak przekręcisz aparat, nie? Ale jak my oglądaliśmy tę transmisję, nie wiem, czy oglądałeś generalnie ten przelot, to z tej perspektywy, jak był Orion usytuowany, to widzieliśmy po prawej stronie Księżyca, no bo on tak wlatywał jakby za Księżyc i widzieliśmy po prawej stronie ten zachód Ziemi na początku, tak. A potem był wschód z drugiej strony, tak jak jest takie sławne zdjęcie, że takie rogi, wiesz, nad Księżyca wystają właśnie z ziemskiej, z ziemskiego rogala, tak jak tutaj widzimy. Znaczy, no te, bo te, Ziemia też ma te, fazy, nie?
Tak, oczywiście, no Ziemia w zasadzie, wiesz... Mars też ma fazy i tylko w momencie, gdy obserwujemy go spoza dokładnie orbity tak. Marsa.
Musimy jest, obserwować spoza, jest, żeby tak, były fazy.
Tak, żeby widzieć fazę, trzeba być poza.
Dokładnie. Zobacz, pięknie tutaj widać, jak się przypatrzymy Ziemi, to widać 3D w tej Ziemi, nie? No, te chmury, są, tak, cienie poniżej, warstwy. Poziomach. Coś niebywałego po prostu. No i ta powierzchnia, ona się wydaje, że taka nierealna, jak z gry komputerowej jakiejś. No ale to wynika z tego, że mamy jedno źródło oświetlenia. Tutaj nie ma atmosfery, która by rozpraszała nam jakoś to światło i żeby tam się rzeczy działy. Po prostu mamy dosłownie na wprost prawie, że oświetlenie na Księżycu, więc te cienie też się nie snują po powierzchni.
Tam ten brzeg Księżyca to też jest takie, że jest tak wycięty, tak, jakby to ktoś tym gumką wymazywał w Korelu, tak.
Dokładnie, no ale nie ma atmosfery, więc to jest właśnie tak powinno to wyglądać. No. To pokażmy może ujęcie, bo mam tutaj nagranie z wnętrza, czyli na tym drugim naszym. No właśnie. Rayda Wisemana, czyli dowódcy. Zobacz, tutaj jak popatrzycie, to co widać tutaj, to jest na dole, to jest brzeg okna, ale nie tego iluminatora dużego, tylko on włożył iPhone'a, bo też mieli tego iPhone'a najnowszego, w takie okienko małe, które jest w tym łazie właśnie. Mm-hmm. Tam samemu to nie za bardzo mówił, bo można obserwować dobrze przez to, ale w iPhone dobrze wchodził, więc można było tam sobie go włożyć. I to jest to, co zarejestrował, więc mamy tutaj ujęcie Księżyca, części oświetlonej i części nieoświetlonej, zrobione iPhone'em i właśnie Ziemi, nie? Aha. To jest 8-krotne przybliżenie, bo możesz sobie coś takiego wybrać na iPhone'ie, więc oczywiście nie jest to jakoś super jakości, ale wciąż kręcimy telefonem.
Ja z Ziemi takie robię tym.
Dokładnie, no, nie?
Nokią tą 90 coś tam.
Bardzo mi się podobają słowa dowódcy tej. Dude, no way. Przypomniał mu się chyba akademik w koledżu.
Dude, to koleś, tak? Koleś.
Dude, no way. I tutaj nam się Ziemia chowa powoli właśnie. A słyszysz tam w tle, jak aparaty robią
tak,
zdjęcia?
Tak, tak, tak. Ale to są takie, no...
Seryjne zdjęcia, co się robi, nie?
Ale poczekaj, jak nie ma migawki, to też? To chyba...
Ten D5 ma migawkę. Więc
ma migawkę.
Tak, dokładnie. Okay. Także no wyglądało to po prostu przepięknie i zarówno taki sprzęt profesjonalny, jak i, no dobra, iPhone nie jest profesjonalnym sprzętem do fotografowania jako tak, jest dobry do właśnie, nie wiem, jak jesteś influencerem, tak, do takich zastosowań super. Na Ziemi, jak masz dużo światła, też jest super, ale to też pokazuje, że zobacz, tak naprawdę bez wielkiej lufy, bez wielkiej lunety, za pomocą dokładnie tego modelu, to jest ten model, który leciał w kosmos, tylko oni mieli srebrny, nie? Jesteś w stanie nagrywać
właśnie. A ty
właśnie
masz w panterkę.
Rodzaju. Ja mam w panterkę.
Taki bardziej dla misje te militarne.
Misja militarna, tak. Zobaczmy sobie tutaj też ujęcie piękne Ziemi. I powierzchni Księżyca.
Bardzo ładnie. Nie, no to, jest miłe tam być. Chociaż powiem tak, jak będzie ta misja już taka, że będzie przelatywać metr nad powierzchnią, żeby wyjąć rękę i zaczerpnąć regolitu. Tak jak z łodzi czasami, wiesz, wkładamy do wody rękę i tak ona dokładnie sobie...
Tylko tutaj byś to przypłacił pewnie urwaniem ręki.
Trudno.
Słuchaj, zobacz na to, nie? Tutaj mówiłeś właśnie o tym Terminatorze i mówiłeś o tych plastycznych cieniach i to jest właśnie to.
To jest to, tak. Tylko, że no tutaj to trochę takich ujęć... Jest dużo obrazów Księżyca robionych specjalnymi technikami. To jest wiele ujęć, żeby wyostrzyć te obrazy z powierzchni Ziemi, ale chyba... A zobacz teraz, nie wiem, ja mam teraz to wrażenie, poczekaj przez moment... Ale to tylko jest moje, bo to są rzeczy, że wypukłe są, że to nie są kratery, tylko takie wypukłości.
Tak,
nie,
można sobie tak mózg przesterować, tak, nie, że się odwraca to po prostu.
Tak, to jest niesamowite, że jak też postrzeganie, jak o, i znowu wróciły kratery, wystarczyło, że odwróciłem wzrok.
Ale to właśnie też bardzo ważne były ich wrażenia wizualne. Oprócz tego, co zarejestrowały kamery i aparaty, to też właśnie dlatego oni nagrywali te swoje wrażenia na bieżąco, nie? Bo tak. Taki efekt chociażby, tak? Właśnie no. Też jest ważny, no bo na przykład co nam mówi? Mówi nam o tym, że jeżeli staniemy w sytuacji, gdzie musimy, nie wiem, ręcznie czymś sterować, to ten wzrok potrafi nas oszukiwać i tak. Na przykład można próbować stworzyć procedury, które pozwolą nam jak najbardziej skompensować to. Nie tak wymyślam teraz, ale po co nam te obserwacje z gołym okiem, że tak powiem, też są ważne.
To płata figle wzrok, że wypukłość i wklęsłość zamieniają się miejscami.
No i teraz niech ci się zamieni na chwilę miejscem, a ty nie masz wszystkie przyrządy straciłeś.
Myślisz,
nie?
Że to wklęsłość uderzysz.
Dokładnie. Co tutaj jeszcze mamy? O, to jest piękne, zobacz, bo było to zaćmienie też właśnie słońca tak. I tutaj widzimy brzeg księżyca i jeszcze, zobacz, to jest w ogóle śmieszne. Tutaj mamy ten cień, to już tylko ten kontur księżyca, ale jeszcze jakiś tam szczyt oświetlony się załapał,
tak,
nie?
Tak,
od któregoś z kraterów.
Wspaniale. Nie, to jest dużo... Fajnie to wszystko wygląda. Ja to czekam, powiem ci, nie powiem, że z jakimś utęsknieniem, ale czekam mimo wszystko na ten 28 rok, tak? Na razie jest w planach to no. Lądowanie, bo 27 będzie jeszcze tam jakaś kolejna misja i potem będzie już lądowanie, tak?
Tak, Artemis 3 to będzie testowanie na orbicie okołoziemskiej niskiej łączenia się po prostu z lądownikiem.
Tak, tak, no to było...
Zobacz na to, to jest w ogóle właśnie zaćmienie. Mieli okazję zobaczyć zaćmienie Słońca przez Księżyc, tylko tutaj już Księżyc jest dużo większy, ale mamy to światło zodiakalne właśnie.
Tak, tak.
I to, co tutaj widzisz, to jest część oświetlona przez Ziemię.
No.
Ta część po lewej stronie to jest ta część oświetlona przez Ziemię, czyli światło popielate, czyli to odbite od Ziemi.
Tak.
I oczywiście tego światła jest dużo więcej niż Księżyc, który odbija światło w drugą stronę na Ziemię, bo Księżyc jest dużo ciemniejszy niż Ziemia.
Tak, Ziemia ma albedo znacznie lepsze, tak, więcej światła odbija. No i jest czterokrotnie większa, jeśli chodzi o średnicę.
I tutaj jeszcze podciągnę to do góry, żeby wam pokazać, nie wiem na ile się uda, bo zasłaniamy my, chyba że na chwilę Braz wyłączy nas, to będzie wtedy widać, bo jak się przyjrzymy tutaj, to jest Księżyc, jest Słońce za Księżycem, momencik jeszcze.
Tam obok jest Wenus ta jasna, tak?
Być może, natomiast, zobacz, widzisz? Paradę planet?
Tak, tak.
No to Wenus, Jowisz i coś tam jeszcze jest, nie wiem dokładnie co.
No jak Saturn wygląda.
A, tu jest Mars chyba, ten pomarańczowy.
Albo Mars.
Pomarańczowy tak. Jest pośrodku Mars, mamy Wenus, mamy Jowisza i chyba tu na górze Merkury gdzieś był jeszcze. Ale no. To z głowy sobie urwać nie dam. Natomiast to, zobacz jak pięknie widać tak. Z takiej odległości. Te płaszczyzny ekliptyki, że te planety są jednak zgrupowane gdzieś tam w jednej linii.
Wiesz co, to jest ciekawe, bo kiedyś był taki program, tylko ja już go niestety nie mam, taki program Układ Słoneczny w 3D, Celestia się nazywał, i tam można było zasymulować dla danego momentu widok z danego miejsca.
Tak.
I prawdopodobnie można by, chociaż... Ciekawe, pewnie są te zdjęcia opisane w sensie takim, że są jakby zidentyfikowane te wszystkie obiekty, tak?
Na pewno. Słuchaj, to jest Orion, czyli takie selfie trochę. No, trochę poruszony ten księżyc, no bo oczywiście tutaj długi czas ekspozycji, więc wystarczyło, że lekko drgnęło coś tam już ten księżyc.
Księżyc drgnął.
Rozmyty.
Tak.
Co też pokazuje, że zobacz, że panel nie ruszył się względem kapsuły, bo kapsuła jest dobrze naświetlona, w sensie znaczy dobrze naświetlona, jest dobrze ostrość jest zachowana, więc jeżeli się ruszyło, to całość się ruszyła. Dlatego księżyc mamy tutaj lekko rozmyty, natomiast też widzimy, że to się zdarzy... Nawet niekoniecznie się ruszyło, wiesz? On po prostu leciał dookoła Księżyca z prędkością tych tam powiedzmy 1500 km na godzinę i mimo wszystko przez to, że był długi czas naświetlania, to się nam zaczęło w jednym miejscu, a potem przesunął lekko ten obraz i to widzimy właśnie to rozmycie, bo spójrz na gwiazdy.
Tak, gwiazdy są.
Gwiazdy są rozmyte, więc tak. to jest kwestia przesunięcia po prostu.
Tak.
No, to widzisz, to jest tak zwana wiedza. Jak się znasz trochę na fotografii, to nie jest tajemnicą to dla ciebie. I piękny
nie są to, nie są to dla fotografika żadne arkana.
To nie są arkana. A tutaj już widzisz, mamy dużo jasnej Ziemi, dużo jasnej powierzchni Księżyca i gwiazd już nimo, bo już za słabo świecą, żeby się załapać.
Zwróć uwagę, bo ja to patrzę, mnie też jakby fascynuje, bo to jest podstawowa wiedza w książkach z astronomii, górki centralne w kraterach. Wszędzie tam, gdzie opisywany jest Księżyc, proces powstawania kraterów, to jest jakby wyjaśnione, jak ta górka centralna w trakcie uderzenia powstaje. Tak?
To jest to.
Tak, tak.
Takie rozmyte pośrodku.
Tak, to jest normalny jakby efekt. To nie jest to, że tam gdzieś jest normalny efekt w momencie, gdy, gdy ciało uderza pod całkiem takim sporym kątem, uderza w i ten ruch materii powoduje, że ten środek się troszeczkę wypiętrza.
A to tak jak coś do wody wrzucisz, też na środku się robi
tak,
taki
właśnie
chlub. A tutaj zobacz, bo przy tym kraterze to też warto wspomnieć, widzimy takie piętra jakby po bokach, nie?
Tak.
I z tego, co sobie czytałem, to to jest zastygnięta fala prawie, że tak naprawdę, nie? W momencie, kiedy to się uplastycznia, uderzało, kiedy ta energia jest olbrzymia, potem właśnie te wszystkie takie, to falowanie zostaje zamrożone, że tak powiem, w momencie, kiedy to stygnie.
Zestala się. No, normalnie na Ziemi, gdyby taki efekt był, to powiedzielibyśmy, że to jest efekt erozji. Mm-hmm. Natomiast na Księżycu no, ta erozja no nie występuje.
Stąd też no, jakby nie zaobserwowaliśmy oczywiście tego nigdy tak na żywo, nie? Ale o, tutaj też jest to pięknie widoczne, ale, ale no, jakby to się wydaje najsensowniejszym rozwiązaniem.
Ale tutaj zobacz, tego, tutaj nie? jest to uderzenie, mimo że krater jest taki w miarę symetryczny, to już widać, że to nie było takie bardzo centralne uderzenie. Było pod kątem...
Tak, ale wiesz co, to jest w ogóle śmieszne, bo właśnie tak się można zastanawiać, dlaczego te kratery są takie bardzo symetryczne, nie? Mm-hmm. Skoro przecież z różnych kierunków nadlatuje nam jakaś taka asteroida. Na przykład tutaj tak samo, nie? On jest taki trochę pociągły, ale jednak mimo wszystko można sobie wyobrazić, że jest to bardzo koliste, nie? Zobacz, czy wszystkie tak trafiły pod kątem 90 stopni? Otóż okazuje się, że nie. Tylko nie. W momencie, kiedy ten meteoryt już w tym momencie, czy tam planetoida zamieniająca się w duży meteoryt, uderza w powierzchnię,
energia się rozchodzi,
a energia się rozchodzi kuliście.
Tak.
I po prostu wytrawia, że tak powiem, tę dziurę, mimo tego, że gdzieś właśnie pod kątem uderzył sobie ten meteoryt, nie? Natomiast można sobie gdzieś tam potem też zobaczyć tą ejectę, czyli
zobacz,
to co jest wyrzucane.
Centralnie masz takiego rowka małego.
Tak, jest.
O.
Wygląda jak mrówka, ma nawet antenki nad głową.
Tak, tak.
Nóżki jej ktoś powyrywał. No.
Mrówka bez nóżek i ona tam siedzi i mówi help me Artemis, help me.
Aczkolwiek to już bardziej jest, podejrzewam, jakiś krak, pęknięcie takie, nie? Coś
prawdopodobnie coś
tam się zadziało. W momencie, kiedy uderza w powierzchnię, no to ulega natężeniu i może dalej gdzieś
albo
tam
albo jakiś odprysk, który ze względu na kinematykę się toczył.
Może.
Jakiś taki tam...
Albo mówię, naprężenie takie, że tutaj było napięcie, tu było napięcie, tu nie wytrzymało
tak,
i pękło.
Ciekawe, jaka jest skala tego. To jest, podejrzewam, że to ma kilkadziesiąt co najmniej metrów
to?
Rozpiętości, może kilometr, co? Czy...
Więcej, przecież to jest z odległości 6000 kilometrów.
To jest,
10 tysięcy kilometrów.
Myślałem, że to jest większe zbliżenie. To
jest około 10 tysięcy kilometrów.
Nie, to topografię Księżyca to kiedyś, dawno temu to bardziej studiowałem. Ale
tylko
to...
masz tutaj użyty obiektyw 400 mm, jak widać w opisie, więc to jest już luneta całkiem spora.
Tak.
Nie? No wygląda to naprawdę, naprawdę zabójcze. Zresztą zobaczcie, że ten Księżyc, właśnie, bo nam się wydaje, że Księżyc jest taki jaśniutki, taki bielutki, nie? Bo na niebie jest kontrast duży, jest czarne niebo i ten Księżyc się jarzy bardzo mocno, ale on jest właśnie taki brudny, taki ciemny, taki do węgla wręcz porównywali go momentami w niektórych miejscach astronauci Apollo. I tutaj dokładnie to widzimy, to jest taka brunatno-ciemno, wiesz, szaro-popielata
tutaj
masa.
Też widać układ tych kraterów, zobacz, takie linie tworzy. Tak. Czyli widać, że to są wręcz takie całe łańcuszki, że to są spadki związane z jakimś głównym
być może właśnie tym morzem wschodnim tutaj, albo czymś gdzieś obok, że faktycznie spadały, później grawitacja Księżyca ściągała to i one upadały i wybijały dalsze jakieś tutaj fragmenty. No.
Niesamowite.
No i właśnie widzisz, gdybyśmy lecieli blisko, to byśmy tego nie zobaczyli.
Tak.
A tu jest też fajne zdjęcie, to takie mniej poruszone, właśnie tego szukałem, nie? Bo to są jedne z moich ulubionych zdjęć. W ogóle wiesz, ten taki zielonkawy kolor to oczywiście jest już przy procesie wywoływania, nazwijmy to zdjęcie, bo możesz sobie zrobić. On przypomina mi taki proces żelatynowy, jak się zdjęcia robiły, taki był taki zielony poblask. Natomiast no bardzo ładnie to wygląda, taka dynamika tego wszystkiego.
Powiedz mi, czy jest gdzieś tam dostępne, bo też bardzo duże poruszenie zrobiło zdjęcie barwne.
Zdjęcie barwne.
Tak, bo no, generalnie Księżyc nie jest kolorowy, ale można
ale
odpowiednimi technikami uzyskać kolory. Ja wiem, że mnie to nie zdziwiło, bo wcześniej już odpowiednie jakby techniki fotograficzne pozwalały na sfotografowanie Księżyca w takiej palecie barwnej, że ten Księżyc nagle zaczynał żyć barwami, tak?
Zaraz sobie zobaczymy, ale nie sądzę, żeby tutaj to było.
Gdzieś się w sieci pojawiło się takie zdjęcie. Wtedy Księżyc, no tutaj też jest tak, ach, no to podobne, to zaćmieniowe, takie jedno z tych zdjęć zaćmieniowych.
A naprawdę wyglądają tak aż nierzeczywiście, nie? No ale taka prawda, no słuchaj, właśnie o to chodzi, że gdyby nie było tego światła z ziemi, to byłoby czarny placek po prostu na tle tego właśnie światła zodiakalnego. Nic fascynującego, ale to, że mamy tutaj właśnie ten kurczę poblask z ziemi, nie wiem, tutaj już mam na maksa rozjaśnione, to sprawia, że jak z gry komputerowej dokładnie to wygląda. No i oczywiście też był argument, że przecież to jest z jakiegoś Space Engine albo coś tam, a ja moim zdaniem zobacz, jak autorzy tych gier, no nie, oczywiście używając silnika matematycznego, żeby uzyskiwać te efekty, zbliżyli się do tego, co w rzeczywistości jesteśmy w stanie zauważyć.
Tak, no
nie?
Dzisiaj procesory graficzne realizują tak wiele zadań związanych z...
Tu mamy takie zdjęcie, wiesz?
Odtwarzaniem rzeczywistości. O, właśnie, tak.
To jest co prawda w muzeum w Greenwich, ale tutaj no mamy gdzieś tam w tle to jest to zdjęcie. Nie wiem, czy można jakoś... Nie bardzo. No ale tutaj widzimy, to jest oczywiście bardzo przesadzone, bardzo, bardzo przesadzone, tak. Ale wręcz astronauci Apollo mówili, na przykład lądując, już nie pamiętam, tam w którym 14 czy 15, że właśnie, że jest tak.
A to też było takie, że koloru mówili, a to znaczy, że tam są jakiś kosmici, czy coś. Jedy, jak ja u Lucjana Znicza, czy u Arnolda Mostowicza o tym czytałem i to miały być dowody, że podobno nawet widzieli ślady gąsienic na Księżycu.
Glist.
Chcieli zbudować czołg, bo były ślady gąsienic.
Słuchaj, no tutaj jak widzimy, jak widzimy, jest trochę tych kolorków. Nawet jak zbierali próbki geologiczne, to mówili, że na przykład taka bardziej rdzawa, ten regolit bardziej rdzawy w tym momencie. Te baseny takie faktycznie niebieskawe trochę zabarwienie mają, aczkolwiek tutaj jest to mocno podkolorowane, w sensie wiesz, jaskrawość i nasycenie po prostu na maksa gdzieś.
Tak, to jest jakby nie do końca realne, bo nie widzimy takiego księżyca na niebie, natomiast można uzyskać takie obrazy księżyca. Zresztą, wiesz co, księżyc był bardzo mocno badany i mnóstwo. Ja gdzieś tam mam w domu, mam taki stary atlas księżyca, wydany jeszcze dawno temu, gdzie jest mnóstwo zdjęć, gdzie są magnetogramy księżyca, polarymetryczne zdjęcia księżyca, na bazie których oznaczano, gdzie jakie surowce można na księżycu spotkać. I to się działo już w latach 60. i 70.
Ale faktycznie takie kamery będą multi, że tak powiem, spektralne teraz. Tak. Już są testowane na orbicie, a będą coraz częściej, które ci są w stanie, no bo w tym momencie jesteśmy w stanie, nie wiem, w świetle widzialnym, ultrafiolet, podczerwień i tak dalej. Natomiast multispektralna kamera będzie w stanie powiedzieć, co rośnie na tym polu.
Tak.
Albo jakie substancje chemiczne są w tym miejscu dostępne. Albo właśnie to czy tamto. Więc taki trochę skaner.
No to już jest technologia naprawdę, naprawdę...
wysokiego lotu.
Tak, niesamowita.
O, popatrz na to. Widzisz, co tutaj jest na oknie? Żeby można było jednocześnie używać światła wewnątrz, jak na przykład mieli tam coś do zrobienia, fotografować, to na okno miałeś takie...
specjalne takie pokrowce. Worki, takie pokrowce.
Tak. I tam wsadzałeś sobie obiektyw, zasuwałeś tym takim szpareczkiem z zaciskiem i w tym momencie już nie masz odbić. Proste rozwiązanie.
Wspaniale.
Na tym polega Space. Jak widzicie filmy w Hollywood, to jakbyście weszli na ten plan zdjęciowy, to czasami zobaczycie, to byście sobie za głowę łapali. Wydaje się nam, że tam super, hiper technologie i one oczywiście są, ale tam, gdzie można, to jest na papier, ślinę, zapałki i taśmę klejącą.
No tudzież weź Marsjanina i taśmę. Dzięki ci NASA za taśmę klejącą.
To prawda, swoją drogą. Tak, tutaj widzimy, że to jest ładnie uszyte. Jest to tak zrobione, żeby było funkcjonalne i zaprojektowane do tego konkretnego okna, ale to nie jest jakieś rozwiązanie niesamowite.
No tak, zwykły
używane
zacisk,
wszędzie,
zwykły
wiesz.
Zacisk na sprężynek.
Ale wiesz, że zadziała, bo mógłbyś zrobić jakąś super przesłonę,
chyba,
którą cuda zrobione.
Że sprężyna pęknie.
Tak.
Ale mają pudło z zapasowymi.
Dokładnie
50
tak. 50 sprężyn.
I do tego specjalny za 10 milionów nożyk do podwadzenia wieczka.
Najważniejszy ten
idą
nożyk.
Idą w prostotę.
Tak jak z tym długopisem, tak? Że tak. Mówili, że Rosjanie ołówek wymyślili. I to jest, wiesz, bo to jest mit, znasz to, nie? Że głupia NASA wydała ileś milionów, żeby stworzyć długopis, który jest w stanie pisać w stanie nieważkości.
Tak.
W tym czasie Rosjanie wysłali ołówki, no nie? I ho, 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 ho. Tylko prawda jest taka, że ołówki są bardzo niebezpieczne w przestrzeni kosmicznej, bo ten grafit z nich...
Był.
Tak, generalnie zaczyna się unosić, on wchodzi w interakcję...
Jest ostry.
To jest raz, ale wchodzi w interakcję z urządzeniami elektronicznymi. Mm-hmm. Jest przewodzi prąd przecież tak naprawdę, więc tak. Generalnie możesz zwarcie wywołać właśnie grafitem. Dlatego Rosjanie też używają długopisów i te długopisy powstały... To nawet nie NASA wydała, tylko firma sama zapłaciła za te badania i zaproponowała NASA ale zakupienie jest, tych długopisów.
To jest,
nie?
Wiesz co, teraz, bo ja o tym słyszałem, tylko nigdy nie patrzyłem, jak to jest zbudowane, ale tam jest... Tylko i wyłącznie ciśnienie pchające tusz
chyba tak
w kierunku
myślę, tak.
Kulki. Nic więcej nie jest potrzebne. Normalnie grawitacja działa i czasami tak mamy, że jak długopis leży, to musimy go potrząsnąć, żeby zaczął działać.
A więc właśnie.
W warunkach nieważkości no, jest potrzebne coś, co popchnie ten tusz wewnątrz wkładu, w kierunku tej kuleczki, która go jest w stanie rozprowadzić.
Słuchaj, patrz na to. To jest zdjęcie zrobione przez okno. 1/4 sekundy. Galaktyka nasza.
Fajnie.
Bez żadnego tam wielkiego stakowania jakichś różnych rzeczy i tak dalej. Takie obrazki masz dostępne w przestrzeni kosmicznej, gdzie nie ma atmosfery, gdzie nie ma zanieczyszczenia świetlnego.
To wiesz,
zakładasz pokrowiec na okno.
Tak, ale to też ci, którzy gdzieś w wysokich górach są, tam gdzie ta atmosfera jest trochę rzadsza, tam gdzie atmosfera jest troszeczkę czystsza, to też to niebo wygląda fenomenalnie. Zresztą no, pamiętam, no, nie czarujmy się, jeszcze dawniej na wsi to było cudowne niebo, a dzisiaj nasz wspólny kolega pokazuje zdjęcia robione tą swoją zabaweczką, Jacek z Lidzbarka.
A to nie znało zabaweczki chyba.
On ma ten taki mały teleskopik automatyczny, to się jakoś nazywa.
Faktycznie, i on sobie sam namierza wszystko.
Tak, i na parapecie go stawiasz i on, to nie jest teleskop, przez który ogląda się niebo, tylko robi się zdjęcia. I on jakby robi ileś tam zdjęć i później w zasadzie automatycznie po ustawieniu jakichś opcji możemy uzyskać niewielkim obiektywem, tam parocentymetrową aperturą, naprawdę wspaniałe zdjęcia mgławic i innych obiektów, ale niestety na tych zdjęciach tutaj nie widzę tych kreseczek. A na tych, które są robione z ziemi, z czasami ekspozycji tam po parę sekund, już dzisiaj jest mnóstwo kreseczek.
Tak, no i satelity niestety.
Satelity robią tak nie najlepszą robotę, w ten sposób powiem.
Wiesz co, szukam filmów, bo był film z wydobywania ich z tej kapsuły, nie? Ale go nigdzie nie widzę. Nie wiem, czy go zdjęli właśnie w tym momencie, czy jak. O, a tutaj widzimy separację. Nie wiem, masz to, Kamil?
O.
Widzimy separację Oriona, zobacz, od... I tu już chyba animacja weszła. Albo może nie, to jeszcze było... To było jeszcze ujęcie normalne, tylko z innego panelu słonecznego, nie? Czyli moment odłączenia się już nad Ziemią z prędkością około 40 tysięcy kilometrów wchodzili w ziemską atmosferę. Więc tutaj kapsuła leci, ona się musi odwrócić, tak jak mówiłeś, właśnie tą dupką swoją, tą osłoną termiczną w stronę atmosfery, tak żeby ona zbierała na siebie ten cały impet.
Że on tak szybko zdążył nogę schować, bo ja rozumiem, że on tak się odepchnął nogą.
Trochę tak było.
Wystawił nogę.
Wiesz, szukam kurczę tego momentu, kiedy oni już wrócili na Ziemię, ale no nie widzę tego nigdzie, nie wiem dlaczego, jakoś tak kurczę.
Ale tam ja widziałem te kapsuły takie z tymi balonami, to zdjęcia były.
To było na początku, wiesz, to były testowe jeszcze te kapsuły wcześniej robione, a tutaj mi mignęło na NASA Artemis na X-ie, bo na X-ie oczywiście teraz się wszystko dzieje. Polityczne dekrety są na X-ie wydawane, jak bulle papieskie kiedyś, to tak teraz na X-ie.
No tak, tak.
Politycy swoją wolę, że tak powiem.
Rozkazy.
Ale tutaj tak samo jak czy masz SpaceX, czy masz jakieś inne, wiesz,
Ja tego nie mam, bo to jest X, to jest ten Twitter dawny.
Tak. Zobaczcie na to, to jest ciekawa rzecz. Artemis Accords, to jest wspólne, że tak powiem, zdobywanie Księżyca. I tu mamy firmy, no poniekąd, firmy z krajów. Kraje, które uczestniczą w Artemis Accords.
Poland.
Dokładnie. Więc mamy tutaj Angolę, Argentynę, Armenię, mamy różne tam, prawda, kraje, jest też Poland, jak widzicie tutaj, Polska również i polskie firmy kontrybucję swoją w powrocie człowieka na Księżyc mają i mieć coraz bardziej będą. Kurczę, no nie widzę tego nigdzie. To są jakieś tutaj testy skafandru, to też było ciekawe, nie? Bo to już są takie, wiecie, to ma przygotowywać nas do powrotu na Księżyc, więc w takich tak dużych basenach wypornościowych, tak zwanych laboratoriach, w taki sposób się te skafandry obciąża, żeby wypór wody równoważyć z obciążeniem. I jak zrównoważymy to, to oni są w stanie nieważkości tak naprawdę.
No tak, praktycznie. Tak.
I teraz, jeśli na przykład dodamy więcej trochę tego obciążenia, to możemy symulować grawitację na Księżycu, która będzie lżejsza, aczkolwiek jakaś tam będzie, tak? Czyli 6 razy mniejsza niż na powierzchni Ziemi. Także to jest w ogóle coś niesamowitego, bo dzięki temu możesz sobie sterować. Albo na przykład ćwiczyć spacery kosmiczne na ISS, gdzie masz zupełnie brak ciążenia, czyli musisz wyrównać no, to.
Z tego, co pamiętam, to była taka wielka makieta chyba, gdzie oni gdzie oni ćwiczyli.
Basen NASA ma taki olbrzymi.
Gdzie oni ćwiczyli te spacery kosmiczne.
No i tutaj mamy te bunny hops tak zwane, czyli to jest sposób poruszania się na Księżycu, taki najbardziej efektywny.
Kto to wymyślił? To Armstrong czy Aldrin? Nie wiem, któryś z tych pierwszych wymyślił.
Zauważyli, że po prostu chodzenie nie jest zbyt dobre, ale takie skakanie to jest świetna sprawa, bo wtedy no jakby jesteś najbardziej stabilny.
Tam pamiętam filmik, że któryś przeholował i się przewrócił.
Tak.
I mówię, co by było, jakby tym okrągłym, wiesz, uderzył. No, nie?
Wiesz co, prawdopodobnie nic, bo to był poliwęgiel. No i on jest bardzo wytrzymały na takie rzeczy.
No to są więc,
to nie było szklane na szczęście.
Ale wiesz, znowu wracając do słynnego Marsjanina, tam dziurę w tym, w tym kasku, w tym hełmie, czy jakkolwiek to zwać, miał.
Czekaj, zobacz jeszcze na głównej stronie NASA, bo może tutaj gdzieś będzie, bo to było bardzo fajne ujęcie, które pokazywało w środku, jak to wygląda. Pamiętam pierwsze pytania jakby ludzi na gdzieś tam pod tymi różnymi live'ami, które pokazywały to wodowanie i jak ten włas otworzyli, w końcu zajrzeli do tego, bo tam medyk wchodzi najpierw do tego, do środka, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy na przykład któryś z astronautów, czy astronautka nie doznali jakiegoś urazu podczas wodowania, no bo jednak uderzasz w powierzchnię wody z prędkością około 30 km na godzinę. No nie jest to może 40 tysięcy km na godzinę, ale wciąż może coś ci się stać, coś tam przeskoczyć, nie wiem, wydarzyć się coś w kręgosłupie.
Z całą drogę nic, a tu nagle...
Na sam
tak,
koniec.
O,
więc mój drogi, pod tym względem musi wejść medyk i tam zajrzeć. No i oczywiście pierwsze pytania ludzi były, ciekawe jak tam śmierdzi po tych 10 dniach. Z zepsutą toaletą jeszcze, nie?
To jest ten.
Tu widzimy splashdown. Nie wiem, czy tylko, nie mogę powiększyć tych zdjęć, to jest taka galeryjka. Więc na tych trzech olbrzymich spadochronach Orion wodował właśnie. Najpierw takie spadochrony naddźwiękowe się otwierają, które jeszcze go mają trochę tam spowolnić, one są takie długie i wąskie.
Podłużne, tak.
Potem one odpadają, są pilotujące spadochrony, wyskakują, które mają wyciągnąć te czasze, żeby się nie poplątały tam, jakby wyskakiwały i potem te czasze już się rozczapiżają. Tam widzimy takie dziurki w tych spadochronach, one są po to, żeby też odchylały się od siebie te spadochrony, nawzajem się ze sobą nie ściupiły, nie było tam problemu. No i bezpiecznie sprowadzają do tej prędkości 30 km na godzinę. Tutaj widzimy chyba astronautów, nie wiem co to jest, bo małe zdjęcie, ale widzimy tutaj właśnie jakąś platformę i śmigłowiec, który wydobyła, bo to śmigłowcem ich oczywiście wynoszą. I teraz sytuacja jest następująca. Orion ma takie, jak widzicie, balony wypornościowe się też pompują, żeby w razie czego nie zatonęła nam ta kapsuła, bo tam są wszystkie dane, tam mamy wszystkie filmy, wszystkie nagrania, wszystkie pozapisywane dane z lotu, całe czarne skrzynki. Ludzie nie są ważni. Nie no, w pierwszej kolejności ich wyciągają. Czekajcie, splashdown recovery, to może tutaj zobaczymy sobie, pójdziemy do galerii.
Tak, dajcie dyski z danymi i potem zatrzaśnięcie, do widzenia.
Dokładnie. Ale była taka sytuacja, w jednej misji Gemini było coś takiego, że właśnie, nie Gemini, Mercury, tej pierwszej misji załogowej Stanów Zjednoczonych. Czekaj, gdzie są wcześniejsze jakieś? Czy to są późniejsze? To są późniejsze, a nie wcześniejsze? Nie, dobra, tutaj mamy splashdown. Więc tam była taka sytuacja, że te, właśnie nie wiadomo, czy to ten astronauta odpalił, czy samo się odpaliło, ale twierdził, że samo się odpaliło, że się odpaliły te, bo tam były pirotechnicznie odpalane te włazy, tak. I że się odpaliły zawczasu, zanim jeszcze tę kapsułę zabezpieczono i ona niestety poszła na dno i stracili wszystkie dane, które z tej misji były, więc no tak. Tam było dochodzenie.
No, wiesz, to mało kto zdaje sobie sprawę z tego, nie wiem, chociaż może się mylę, że w tych pierwszych w ogóle misjach załogowych na naszą orbitę, że nie było czegoś takiego, jak o tutaj widzimy. Tak. Tam astronauta musiał wyleźć i na spadochronie skoczyć.
Tak Gagarin miał. No.
Tak, to nie było tak, że ta kula po prostu waliła w ziemię i gdyby on nie wyskoczył...
Ale później chyba już waliła.
Potem już były spadochrony. Natomiast i tam był przypadek, że ktoś nie wyszedł, albo się rozszczelniło, tak?
Co to wcześniej. Za żaglówka jest?
Co?
To jest jakieś, co to jest?
Ale tam jest drugie takie no właśnie, zdjęcie, popatrz. No to jest chyba jakiś fotomontaż. Ale chyba.
NASA Orion Spacecraft Crane Artemis II Commander.
Ale ile tych linek jest? Kurczę, tak. Jakie to jest, wiesz co, powiem ci, że to, że się te linki nie poplątały...
Nie wiem, co to w ogóle za zdjęcie jest.
Znaczy, dziwne.
Wygląda jak jakieś w ogóle, wiesz, żeby to było wygenerowane, żeby to się pojawiło na stronie NASA, to raczej nie sądzę. Natomiast nie jest to opisane. Przede wszystkim w tym miejscu nie może być żadnych żaglówek, bo to jest miejsce, możliwe, gdzie, wiesz, wyłączone z użytku totalnie.
To jest Artemis II Test Flight Launched on Wednesday, April 1.
A, to może na 1 kwietnia zrzucili taką wrzutkę.
To jest raczej ten. Raczej...
Nie, bo 1 kwietnia on wystartował.
Wystartował, a
no to nie.
Ale test...
Trzeba to sprawdzić, bo to jest bardzo ciekawe. Josh Farcel, ale to jest jakiś fotomontaż na 100%, no bo co no, tutaj, nic więcej nie lądowało.
Ale zobacz, że masz drugą kapsułę kawałek właśnie dalej mówię, i tą łódkę. No.
Wiesz co, zbadam to zdjęcie, bo to jest bardzo dziwne zdjęcie. Natomiast ciekawi mnie bardzo wyjaśnienie, bo ja potem nie widziałem nigdzie nic takiego, żeby się tam, wiesz, coś działo dziwnego, w sensie, żeby coś jeszcze odzyskać.
No w tym drugim już nie ma żaglówki, mimo że ona w zasadzie płynęła tak, że powinna wejść w kadr.
To mi wygląda, nie wiem, może to dla skali coś jest, ale to bez sensu, nie?
Okej, znalazłem informację, o co chodziło z tym zdjęciem. Okazuje się, że jest to dużo prostsze niż z Leszkiem podejrzewaliśmy. Po prostu zdjęcie było zrobione teleobiektywem o bardzo dużej ogniskowej, przez co dochodzi wtedy do kompresji planów, tak? Ta żaglówka była dużo, dużo dalej, kilometry dalej tak naprawdę poza tą strefą bezpieczną wyznaczoną przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych, a to co widzimy za kapsułą, co spada na swoich spadochronach, to osłona, górna osłona, która wcześniej osłaniała właśnie tę sekcję ze spadochronami kapsuły Orion. No i ona też właśnie ma swoje spadochrony, żeby ją to trochę spowolniło, dlatego, żeby nie uderzyła przypadkiem po prostu w kapsułę Orion, no i nie uszkodziła jej podczas tego newralgicznego momentu, jakim jest powrót na Ziemię. Także po prostu piękne zastosowanie optyki do tego, żeby zrobić dość ciekawe zdjęcie. I z tego powodu też trafiło na stronę NASA, bo po prostu nie jest wcale prosto taki efekt uzyskać.
Tutaj jak sobie popatrzymy, to właśnie widzimy tą pierwszą motorówkę, która podpływa.
Tak.
I tam na tych motorówkach właśnie mamy, jeszcze widzicie, właz nie jest otwarty, mamy najpierw tych speców, którzy sprawdzą, czy nie ma tam jakiejś hydrazyny, czy nie ma tam jakiejś właśnie substancji, bo też amoniak jest używany chociażby na przykład w tych systemach chłodzenia, tak. Więc też mógłby się tam gdzieś wydobywać. Tutaj mamy jeszcze zamknięte, czy oni już wychodzą tutaj?
No tam gdzieś widziałem, że już siedzą na tej łódce, tam jest sporo zdjęć. Tak, tu już wychodzą.
Tu już ich wyciągnęli stamtąd, nie? Więc widzimy tutaj US Navy.
Oni są na czerwono, tak? To łatwo ich rozpoznać.
Jeszcze spuchnięci. W tej wizycie w przestrzeni kosmicznej.
Tak, no to jest problem, jak spuchną nogi, to buty potem założyć, nie? Te szpilki.
Dokładnie. No i tutaj jak widzisz, jeżeli astronauta jest zdrowy, to go normalnie wciągają na szelkach w ten sposób do góry, no nie? Do tego śmigłowca. Tu widzimy malowanie jakieś typowe dla wojaków amerykańskich. I jest spoko. Jeśli by coś się stało, to jest wtedy zabezpieczony na noszach i na tych noszach jest wciągany. Na szczęście no, nic się nie stało żadnemu z astronautów, więc nie musiał być wciągany na noszach. A potem podpływa taki specjalny statek, który ma taki well deck tak zwany, studniowy pokład, że właśnie tam jak sobie wpłynie, to może zagarnąć tę kapsułę i ta kapsuła jest później na takim specjalnym właśnie, jak widzisz, stanowisku mocowana, a dalej jest już transportowana na brzeg, żeby potem się zajęli nią technicy.
A te balony to jest ta wewnętrzna atmosfera, tak, którą też badają, czy...
Tak, słuchaj, tutaj masz to okienko, przez które właśnie nagrał Reid Wiseman, ten Wiseman, ten ujęcie księżyca iPhone'em.
Wiesz, tak się zastanawiam.
Trochę jak w tym, w czym to było, że statek wchłonął drugi statek w Gwiezdnych Wojnach?
Też było, tak go od dołu, to chyba w pierwszych Gwiezdnych Wojnach tą uciekającą Leję.
Tak przypomina właśnie.
Natomiast też był taki wielki w Jamesie Bondzie którymś, taki potężny katamaran.
Moonraker.
Tak, który, nie, to... taki wielki katamaran, świat to za mało.
Może,
chyba.
Ale w Moonraker też było tylko w przestrzeni kosmicznej.
Tak, jedna rakieta zeżarła drugą, tak, jak rekin rybkę. No, także to... Natomiast jeżeli oni byli taką, wiesz, zgraną paczką, ci astronauci, to teraz wyobraź sobie minę tego pierwszego, który zagląda do środka, a oni się umówili, że robią tak i udają martwych.
A tutaj zobacz, właśnie masz włas, nie? Tak jest właśnie zrobiony. Widzisz wielowarstwowy, uszczelki podwójne, no generalnie...
Tylko, przepraszam, bo głupawka mnie bierze, bo ja zawsze mówię tak, jak masz schody, to muszą być też wchody. Tak. Bo schodami schodzisz, a wchodami wchodzisz. No. Jak masz włas, to musi być wyłaz.
No bo włas jest z tej strony, tutaj od zewnątrz, a tak. Od wewnątrz jest wyłaz.
Wyłaz.
Także wyłazem wychodzili, a włazem tak. Piękna sprawa.
O, i to zdjęcie na tle tego jest bardzo ładne, nie? Bo to już oni są te pierwsze na tle tej kapsuły.
Tak, to już jest na pokładzie. To już jest tak. Już do góry wyniesiona.
Tak,
nie
oni już są, wchodzi, już są nie? przebrani, już nie są czerwoni, tylko
niebiescy.
Tak. Drużyna niebieskich.
W Stanach to ma nawet polityczne konotacje, bo tam się te partie są chyba podzielone właśnie na czerwony kolor i na niebieski kolor.
Więc a, to trochę tak, trochę tak.
Się zmieniło to jakoś jakiś czas temu.
Nie wiem.
Wymieniły kolorami. No i tu widzimy właśnie ich na tych zdjęciach zadowolonych po już całej misji wydobytych na pokład.
Tak, w czapeczkach od razu tych Dodgersów, Yankersów czy innych, tak?
Dokładnie tak.
No, wspaniale.
Call me later.
Tak, zadzwoń. Tak.
Zadzwoń do mnie. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Tutaj macie dane, informacje, kiedy następny Pop Science się odbywa, więc sobie zapiszcie i widzimy się następnym razem. I cóż, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.
A kolejna misja to już będzie taki Voyager Enterprise.
Tak, sobie bym życzył.
Tak.